Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram posiedzenie 27. sesji Rady Miasta Gniezna. Witam wszystkich zaproszonych gości oraz radnych Rady Miasta Gniezna. Drodzy Państwo, w niedzielę pewnie do wszystkich nas dotarła wiadomość o śmierci radnego naszego, myślę, większości z nas kolegi, znajomego, pana Mirosława Skrzypkowskiego. To naprawdę informacja, która myślę, że Państwa zasmuciła podobnie jak mnie. Mirek był wyjątkową na pewno postacią na forum naszego miasta. Był artystą, fotografikiem, był radnym, był przewodniczącym Komisji Promocji Kultury i Turystyki, która tak naprawdę 10 lat temu powstała głównie z jego inspiracji. Był na pewno gnieźnianinem z krwi i kości. Był człowiekiem, który to miasto czuł, który chciał być zawsze, który chciał być inny, o, powiedzmy w ten sposób. Zawsze chciał się czymś wyróżnić i zawsze chciał po prostu zaznaczać swoją obecność i chwała mu za to. Ja muszę Państwu powiedzieć, że chyba od połowy sierpnia byłem z nim w stałym kontakcie telefonicznym. Raz w tygodniu do niego dzwoniłem. Tak średnio raz w tygodniu. Na początku potrafił rozmawiać ze mną 40 parę minut. Mówił mi, jak bardzo cierpi, ale nie tracił pogody ducha. Jakoś się nie poddawał się, tak bym to powiedział, ale wiedział, że no, pewnie to długo nie potrwa. Tym bardziej, że od co najmniej 3 lat wiedzieliśmy, że Mirek ciężko choruje. 2 tygodnie temu, kiedy zadzwoniłem do niego, rozmawialiśmy już bardzo krótko. Przesłał mi taką publikację na swój temat, jak gdyby przepraszał, po prostu się żegnał. Ja nie przyjmowałem tego do wiadomości. On się po prostu ze mną chciał pożegnać w tym momencie i poczułem, że coś się dzieje. Potem dowiedziałem się od niego, że jest na oddziale paliatywnym, a tydzień temu w czwartek, kiedy do niego zadzwoniłem, już nie odebrał telefonu. Proszę Państwa, Mirek prosił mnie także, żeby pozdrowić wszystkich radnych, całą Radę Miasta, bo żył naszymi sprawami i identyfikował się z nami. Proszę Państwa, myślę, że pozostanie w naszej pamięci. Dzwonił także dlatego, bo właściwie teraz mogę już powiedzieć, że straciliśmy w ciągu ostatniego miesiąca dwie postacie wybijające się tutaj w naszym mieście. Pierwszym był poeta, pan Tomasz Rzepa, o którego Mirek nawet prosił, żeby zadbać o jego nagrobek. Widziałem ten nagrobek, proszę Państwa, no po piątej ulewie nic z niego nie zostanie. A na pewno w naszym mieście też się zapisał. No i teraz utraciliśmy Mirka Skrzypkowskiego. Pogrzeb, jak Państwo na pewno wiecie, będzie w sobotę o godzinie 12. Szanowni Państwo, proszę wszystkich o powstanie. Chciałbym, abyśmy chwilą ciszy uczcili pamięć gnieźnianina, artysty i człowieka. Dziękuję bardzo. Stwierdzam na podstawie listy obecności, że Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał, gdyż na stan 23 radnych w sesji uczestniczy
19 radnych Rady Miasta Gniezna.
Dziękuję. Informuję, że nad prawomocnością obrad czuwać będzie Komisja Uchwał i Wniosków w składzie. Państwo radni Marcin Jagodziński, Teresa Niewiadomska, Maciej Landkowski oraz Sławomir Graczyk. Bardzo proszę wszystkich Państwa o wyłączenie bądź ciszenie telefonów komórkowych i żebyśmy mogli godnie procedować. Chciałem się zapytać Państwa, czy są jakieś propozycje zmian porządku obrad dzisiejszej sesji. Informuję zarazem, że zgodnie z artykułem 20 punkt 1a ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek, który uzyskał liczbę całkowitą ważnych oddanych głosów przewyższający połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą. Dla naszej Rady liczba ta wynosi 12 głosów za. Czy macie Państwo jakieś propozycje dotyczące zmiany porządku obrad? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy, Szanowni Państwo, do kolejnego do kolejnego punktu, czyli zatwierdzenie protokołu z obrad 25 oraz 26, to była nadzwyczajna sesji Rady Miasta Gniezna. Protokoły z obrad 25 i 26 sesji Rady Miasta Gniezna zostały sporządzone zgodnie z ich przebiegiem i znajdowały się do wglądu w biurze Rady Miasta Gniezna. O ile nie zauważę propozycji uzupełnienia protokołów, to uznam, że zostały przyjęte bez uwag. Nie widzę. Dziękuję Państwu bardzo i przechodzimy teraz do kolejnego punktu, a kolejny punkt to interpelacje radnych. Przypominam, że zgodnie ze statutem Rady Miasta Gniezna interpelacje składamy na piśmie w okresie międzysesyjnym i na sesji. W okresie międzysesyjnym interpelacje złożyli pan radny Marek Bartkowicz, złożył dwie. Pierwsza w sprawie naprawy uszkodzonego chodnika w parku niedaleko ulicy Poznańskiej i drugą w sprawie przekazania postulatów z zebrania Rady Osiedla Piekary z dnia 19 września. Pan radny Marcin Jagodziński złożył trzy interpelacje. Pierwsza w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych na ulicy Biskupińskiej, druga w sprawie docięcia koron drzew na ulicy Chrobrego i trzecia w sprawie wycięcia uschniętego drzewa w Parku Trzech Kultur. Pan radny Arkadiusz Masłowski złożył jedną interpelację w sprawie utworzenia miejsc postojowych pod estakadą. Pan radny Jan Szarzyński złożył dwie interpelacje. Pierwsza w sprawie remontu trzech kominów na budynku przy ulicy 17 Dywizji Piechoty 11 i druga w sprawie dopisania na odcinku ulicy Dworcowej do znaku D11 bus taksi. Radny Michał Glejzer złożył interpelację w sprawie wybudowania chodnika wzdłuż ulicy Orcholskiej. Nie widzę na dzisiejszej sesji nikt z Państwa radnych, nie widzę, żeby złożył interpelację. Pragnę Państwa poinformować, że skutowej odpowiedzi na zgłoszone dzisiaj interpelacje może udzielić prezydent miasta Gniezna w punkcie przedostatnim zapytania wolne głosy. Natomiast zgodnie z regulaminem każdy radny otrzyma wyczerpującą odpowiedź na piśmie w terminie 14-dniowym. Przechodzimy teraz do kolejnego punktu, czyli do informacji przewodniczącego Rady Miasta Gniezna o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Uprzejmie informuję Wysoką Radę, że od czasu 25 sesji wziąłem udział w kilku uroczystościach i spotkaniach. Informuję również, że od czasu ostatniej sesji Rady Miasta Gniezna wpłynęły do Miasta Gniezna m.in. następujące pytania i sprawozdania. I tak, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kokoszki w Gnieźnie, w sprawie likwidacji samowoli budowlanej i wysypiska śmieci, w sprawie gnieźnieńskiego pierścienia Orła Białego, w sprawie strefy zamieszkania osiedla Piekary i sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gniezna za pierwsze półrocze 2016 roku. Wszystkie pisma oraz sprawozdania przekazywałem Państwu radnym lub przewodniczącym klubów do wiadomości. Zwracałem się również do Pana Prezydenta celem ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na zgłaszane zagadnienia. Przechodzimy teraz, proszę Państwa, do piątego punktu. Piąty punkt to sprawozdanie Prezydenta Miasta Gniezna o pracy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady. Ponieważ widzę, że nie ma Pana Prezydenta Tomasza Budasza, w związku z tym poproszę jego zastępcę, Pana Jarosława Grobelnego, o poinformowanie Rady, jakie podjął działania Prezydent Miasta w okresie międzysesyjnym.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W okresie międzysesyjnym zrealizowane zostały między innymi zadania takie jak budowa parkingu przy ulicy Żuławy Świętokrzyska, 86 miejsc parkingowych, budowa parkingu przy ulicy Konikowo, 46 miejsc parkingowych, wymiana kompletu stolarki okiennej oraz montaż stalowych wrót wjazdowych w budynku Muzeum Zabytków Kultury Technicznej w Gnieźnie przy ulicy Wrzesińskiej. Jest to zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, budowa oświetlenia ulicznego, ulica Południowa Młodzieży Polskiej oraz Zagajnikowa i Łowiecka, renowacja elewacji kamienic wraz z wymianą witryn sklepowych i częściową wymianą stolarki okiennej przy ulicy Dąbrówki 9, krzywe koło 7a, modernizacja pokrycia dachowego budynku mieszczącego się przy ulicy Armii Krajowej 8, przestawienie 40 piecy kaflowych w lokalach komunalnych, prace remontowe na boisku szkoły podstawowej nr 9 i gimnazjum nr 4, prace remontowe pomieszczeń kuchennych przedszkola nr 3. W trakcie realizacji są następujące zadania: wymiana ponad 40 okien w lokalach komunalnych, budowa ulicy Osiniec, chodnik przy ulicy Roosevelta, remont dachu w szkole podstawowej nr 6, remont w żłobku miejskim, dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania budynki mieszkalne w Gnieźnie przy ulicy Cymsa, prace związane z zagospodarowaniem terenów wokół jeziora Winiary, uporządkowanie terenów zielonych od ulicy Łazienki do Spokojnej, przebudowa kanalizacji ulicy Osiniec i Wrzesińska. Przebudowa rowów melioracyjnych przy ulicy Osiniec, na bieżąco realizowane są deżamenty cząstkowe, konserwacja nawierzchni tłuczniowych, oznakowanie pionowe i poziome, montaż tabliczek z nazwami ulic. Realizacja zadań w zakresie zagospodarowania przestrzennego, chodzi tutaj o uchwały. Uchwała nr 5/38/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Pałuckiej i Orcholskiej w Gnieźnie. Zakończono etap ponownego opiniowania wewnętrznego wynikający ze złożenia pisma właściciela terenu. Obecnie projekt planu przygotowany jest do uzyskania niezbędnych opinii i uzgodnień z instytucjami. Uchwała nr 5/36/2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kokoszki Pustachowa w Gnieźnie. Przygotowane jest wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o ponowne zaopiniowanie projektu planu wraz z pozostałą z prognozą oddziaływania na środowisko. Uchwała nr 12/101/2015 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zbiegu ulic Kochanowskiego i Paderewskiego w Gnieźnie. Projekt planu po ponownym opiniowaniu wewnętrznym niezbędnym w związku z dokonanymi w pierwotnym projekcie planu zmianami wynikającymi ze złożonego pisma właściciela terenu przygotowany do procedury opiniowania i uzgodnień z instytucjami. Uchwała nr 20/212/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Orcholskiej w Gnieźnie. Właściciel terenu złożył pismo uzupełniające, wnioskując m.in. o poszerzenie zakresu opracowania planu o dodatkowe działki i dlatego przygotowany został projekt uchwały o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego cały wnioskowany teren. Uchwała nr 23/249/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Grabskiego i ulicy Kokoszki w Gnieźnie zaopiniowano zawiadomiono odpowiednie instytucje oraz ogłoszono o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska. Uchwała nr 14/141/2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji programu Poprawa jakości powietrza, część druga Kawka. Na zadanie likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie miasta Gniezna podpisano 79 umów, a do dnia dzisiejszego wpłynęło 55 rozliczeń. Końcowy termin składania formularzy rozliczeniowych upływa 14 października 2016 roku. Uchwała nr 22/228/201 Rady Miasta Gniezna z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie współdziałania z powiatem gnieźnieńskim w sprawie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą likwidacja wyrobów zawierających azbest. Dotychczas wpłynęło 26 wniosków. Wnioski można składać w terminie do 30 września, a prace wykonywane będą do dnia 31 października 2016 roku. Dotychczasowe wnioski obejmują około 15 ton demontażu i 43,5 ton likwidacji, wywozu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Realizacja zadań w zakresie oświaty. 1 września rok szkolny rozpoczęło 4121 uczniów szkół podstawowych i 1732 uczniów gimnazjów oraz 2064 przedszkolaki. W klasach pierwszych szkół podstawowych naukę rozpoczęło 160 uczniów w 9 oddziałach klasowych. W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Miasto Gniezno otrzymało dofinansowanie na poddziałanie 811 Edukacja Przedszkolna, projekt miękki, wyposażenie, nauczyciele, pomoce dydaktyczne, przedszkole nr 12 oraz przedszkole nr 6. Uruchomione zostały 4 nowe oddziały dla 90 dzieci, 3 i 4-latków. dolarów. Wartość projektu 1 641 96 zł, dofinansowanie 850 545 66 zł. Termin realizacji od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2017 roku. W Szkole Podstawowej nr 9 otwarte zostało miasteczko ruchu drogowego ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu. Realizacja zadań z zakresu mienia komunalnego. Uchwała nr 22/225/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne położonego w Gnieźnie przy ulicy Jeziornej 13/2 została zrealizowana. Umowa sprzedaży została zawarta w dniu 22 września 2016 roku. Uchwała nr 23/224/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ulicy Granicznej w Gnieźnie została zrealizowana. Umowa została zawarta w dniu 6 września 2016 roku. Uchwała nr 9/58/2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Gdańskiej w Gnieźnie zmieniona uchwałą nr 18/174/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 24 lutego 2016 roku. W trakcie realizacji przetarg odbył się w dniu 26 lipca i zakończył się wynikiem 2016 roku i zakończył się wynikiem negatywnym. Kolejny przetarg zostanie ogłoszony w czwartym kwartale bieżącego roku. Uchwała nr 4/21/2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych przy ulicy Paczkowskiego w Gnieźnie. W trakcie realizacji przetarg odbył się 16 września bieżącego roku. Zawarcie umowy planowane jest na miesiąc październik. Uchwała nr 18/173/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Cegielskiego w Gnieźnie. W trakcie realizacji kolejny przetarg ogłoszony na dzień 26 października 2016 roku. Uchwała nr 18/176/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Wierzbiczany w Gnieźnie w trakcie realizacji planowany przetarg październik 2016. Uchwała nr 18/180/2016 Rady Miasta Gniezna dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału w 1/12 części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Gnieźnie przy ulicy Wrzesińskiej 30/7. W trakcie realizacji zbycie udziału nastąpi po uiszczeniu zapłaty przez nabywcę. Uchwała nr 20/207/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Szprotawie przy ulicy Sobieskiego 51 na rzecz gminy Szprotawa w trakcie realizacji. Uchwała nr 23/247/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie spółka z o formie aportu prawa własności sieci wodociągowych w trakcie realizacji przeprowadzenie zgromadzenia wspólników po skompletowaniu i niezbędnych dokumentów do sporządzenia aktu notarialnego. Uchwała nr 23/246/2016 Rady Miasta Gniezna dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie spółce Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie spółka z o.o. w formie aportu prawa własności sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w trakcie realizacji przeprowadzenie zgromadzenia wspólników nastąpi po skompletowaniu niezbędnych dokumentów do sporządzenia aktu notarialnego. Uchwała nr 23 na 245 na 2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ulicy Wodnej w Gnieźnie w trakcie realizacji planowany przetarg październik 2016 roku. Uchwała nr 25 na 268 na 2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy ulicy Poznańskiej 86. W trakcie realizacji wykonano wycenę. Planowane jest ogłoszenie przetargu na listopad 2016 roku. Uchwała nr 25 na 267 na 2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ulicy Pustachowskiej w trakcie realizacji zlecono wykonanie wyceny wartości nieruchomości. Uchwała nr 25 na 266 na 2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy ulicy Roosevelta. W trakcie realizacji wykonano wycenę, planowane ogłoszenie przetargu w listopadzie 2016 roku. Uchwała nr 25 na 265 na 2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w rejonie ulicy Zgodnej w Gnieźnie w trakcie realizacji planowane nabycie po wykonaniu wyceny oraz podpisaniu protokołu uzgodnień. Uchwała nr 12 na 99 na 2015 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Jeziornej w Gnieźnie czeka na realizację do czasu urządzenia parkingu zastępczego. Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej zrealizowana została uchwała nr 20 na 2013 na 2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na 2016 rok w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci urodzonych w 2013 roku na terenie miasta Gniezna. Zaszczepionych zostało 62 dzieci urodzonych właśnie w roku 2013. Koszt realizacji zadania zamknął się kwotą 18 600 zł. W dniu 23 września odbyło się posiedzenie Rady Pożytku Publicznego Miasta Gniezna. Rada jednogłośnie przyjęła projekt rocznego programu współpracy Miasta Gniezna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. Trwa realizacja uchwały nr 14 na 135 na 2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Gnieźnie i nadania jej statutu. W dniu 5 września oraz w dniu 19 września odbyły się posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów. Miejska Rada Seniorów podjęła uchwałę 8 MRS, czyli Miejskiej Rady Seniorów na 2016 z dnia 5 września 2016 roku w sprawie przeglądu stref aktywności seniorów. Miejska Rada Seniorów kontynuuje cotygodniowe dyżury w siedzibie Urzędu Miasta Gniezna. Ponadto na bieżąco realizowane są m.in. następujące uchwały. W sprawie budżetu miasta Gniezna na rok 2016, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2035, w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych powierzchni reklamowych wchodzących w skład komunalnego zasobu miasta Gniezna, w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Gniezna na lata 2015-2020 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Gniezna. W sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny oraz w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych stanowiących własność miasta Gniezna na rzecz dotychczasowych najemców realizowane są w oparciu o złożone wnioski. W sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gniezna, w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Gnieźnie i w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Gnieźnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Czy są jakieś państwa uwagi ewentualnie do wypowiedzi nie widzę. Szanowni Państwo, tutaj będąc troszeczkę pochłonięty sprawą, o której mówiłem na początku, zapomniałem powitać pana Tomasza Francuszkiewicza, który jest nowym komendantem Straży Miejskiej w Gnieźnie. I może nie jest tak, że chwilę wcześniej nie został tym komendantem, ale dzisiaj po raz pierwszy gości na sesji naszej Rady Miasta. Ponadto witam także przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie. Muszę powiedzieć, że już dawno nie gościliśmy przedstawiciela Komendy Powiatowej, także szczególnie jest nam miło. Mamy nadzieję, że ta tradycja się utrwali. Bez komentarza. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu, a kolejny punkt to sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gnieźna za pierwsze półrocze 2016 roku. Uprzejmie informuję, że Państwo radni otrzymali sprawozdanie drogą elektroniczną. Zostało ono szczegółowo omówione podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gniezna. Otrzymali Państwo również tą drogą uchwałę numer SO09-53/57/19/2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 września 2016 roku, wyrażającą opinię pozytywną o informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta Gnieźna za pierwsze półrocze 2016 roku. Tym niemniej poproszę panią Ewę Gawrych, skarbnika miasta Gniezna, o przedstawienie najważniejszych elementów sprawozdania.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, sprawozdanie jest wymogiem wynikającym z ustawy o finansach publicznych. Pan prezydent składa je do dnia 31 sierpnia danego roku i to sprawozdanie zostało zgodnie z terminem ustawowym Państwu przedłożone. Sprawozdanie, zawsze to Państwu przypominam, ale to między innymi będzie wyjaśniało zaawansowanie niektórych wydatków. Sprawozdanie robione jest na podstawie kasowego wykonania budżetu, czyli po stronie dochodów te kwoty, które wpłynęły na rachunek budżetu miasta i po stronie wydatków to, co z rachunku miasta, mówiąc brzydko, wypłynęło czy zeszło, czyli zostało uregulowane. My rozliczamy się nie kosztami, a wydatkami budżetu miasta. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o dochody, bo one są niezbędne, żeby realizować wydatki, to w pierwszym półroczu uzyskaliśmy dochody na poziomie 130 330 000 zł. I oczywiście macie Państwo wyszczególniony ten podział wynikający z ustawy o finansach publicznych, więc dochody bieżące to było 124 051 000 i dochody majątkowe 6 279 000 zł. Zmieniła nam się nieco, Szanowni Państwo, struktura dochodów. Zmniejszyły nam się w tym udziale procentowym dochody własne. Co prawda on niewielki udział procentowy, ale zawsze. Tym razem na rzecz dotacji celowych, bo pragnę Państwu przypomnieć, że od miesiąca kwietnia tego roku miasto uzyskuje bardzo dużą dotację przekraczającą 30 milionów złotych na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+. I to spowodowało, że o 2 punkty procentowe dochody własne zmniejszyły swój udział w dochodach ogółem i dzisiaj wynoszą 49%. Tych dochodów własnych do budżetu miasta wpłynęło 63 389 000 zł. Jeżeli chodzi o subwencje, 35 784 000 i jeżeli chodzi o dotacje, 31 156 000 zł. Jeżeli chodzi o dochody własne, tutaj, Szanowni Państwo, najistotniejszymi wpływami były dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych. Do budżetu wpłynęła kwota 22 641 000 zł. I proszę Państwa, tutaj widzimy taką pozytywną zmianę, dlatego że te dochody były w roku bieżącym o 1 400 000 wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Również mamy wzrost prawie półmilionowy, jeżeli chodzi o wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, czyli podatku od nieruchomości, podatku od środków trwałych, podatku rolnego i leśnego. Pozostałe takie najbardziej istotne dochody z tytułu dochodów własnych to dochody z mienia 5 947 000 i wpływy z opłat pobieranych na podstawie różnych ustaw i mówimy tutaj o opłacie za zagospodarowanie odpadów komunalnych, o rencie planistycznej, opłacie adiacenckiej, opłacie za parkowanie w strefie płatnego parkowania na terenie miasta oraz o opłacie za zajęcie pasa drogi. I tutaj, jak już powiedziałam, mamy 5 947 000 zł. Jeżeli chodzi o subwencje, Szanowni Państwo, tutaj wpływy od wielu lat obserwujemy w kwotach regularnych, czyli 1/12 co miesiąc. Miasto uzyskuje w dalszym ciągu 3 rodzaje subwencji, czyli subwencję oświatową, subwencję wyrównawczą i subwencję równoważącą. Natomiast jeżeli chodzi o dotacje, tak jak już wspomniałam, najistotniejszą kwotą dotacji są dotacje zakresu administracji rządowej, czyli na realizację zadań zleconych. I tutaj mówimy głównie, najistotniejsza kwota dotacji wpływa z tytułu zadań realizowanych w pomocy społecznej. Tutaj mówimy o zadaniach własnych, o zadaniach zleconych. I dwie dotacje, które wpływają między innymi na aktualizację spisów wyborczych i na, szanowni państwo, wypłatę wynagrodzenia pracownikom realizującym zadania z zakresu administracji rządowej. I tutaj również nie mamy jakichkolwiek, proszę państwa, opóźnień w regulowaniu, w przekazywaniu środków finansowych. Jeżeli chodzi o wydatki budżetu, to one zamknęły się kwotą 109 559 tysięcy złotych. Kształtowały się na poziomie 40% planowanych wydatków rocznych. I tutaj zdecydowaną większość stanowiły wydatki bieżące. One wynosiły 105 438 tysięcy. Na niewielkim poziomie na dzień 30 czerwca była realizacja wydatków inwestycyjnych, bo tylko 4 121 tysięcy złotych przy planowanym poziomie inwestycji 44 miliony złotych. Ale tutaj, jak państwo wiecie, specyfika większości naszych inwestycji polega na tym, że one zaczynają być realizowane dopiero w okresie miesiąca maja, czerwca. W związku z tym zakończenie tych inwestycji następuje w drugim półroczu. Jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne, które zostały zakończone całkowicie w pierwszym półroczu, to jeżeli chodzi o drogi gminne, to zakończyliśmy przebudowę ulicy Kochanowskiego i ulicy Liliowej na odcinku od Czarneckiego do Tulipanowej. Zamknęliśmy inwestycje w zakresie zakupu parkomatów, 5 parkomatów dla strefy płatnego parkowania. Te parkomaty zostały posadowione 2 w ulicy Rybnej, na Bednarskim Rynku, na Zielonym Rynku i na ulicy Jana Pawła II po jednym parkomacie. Zakończyliśmy budowę infrastruktury sieci informatycznej w Szkole Podstawowej nr 2, 5 i w Gimnazjum nr 3. Pierwszy etap budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Roosevelta, ogrodzenie Doliny Pojednania, wykonanie systemu nagłośnienia fontanny na rynku i zamknęliśmy budowę placów zabaw na ulicy Małej, osiedlu Kazimierza Wielkiego i na ulicy Ludwiczaka. Wynik budżetu, proszę państwa, na koniec pierwszego półrocza zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 20 770 000 zł przy planowanym deficycie 17 541 000 zł, ale tutaj ta nadwyżka, szanowni państwo, będzie przeznaczona na realizację wydatków m.in. inwestycyjnych w drugim półroczu. Jeżeli chodzi o dług publiczny miasta Gniezna, to w pierwszym półroczu miasto nie zaciągnęło żadnych planowanych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Natomiast, szanowni państwo, spłaciliśmy przepadające w pierwszym półroczu raty kapitałowe w kwocie 5 753 000 zł i dług miasta Gniezna na dzień 30 czerwca wynosił 47 655 000 i stanowił zaledwie 18% w stosunku do planowanych dochodów przy dopuszczalnym wskaźniku ustawą o finansach publicznych 60%. Należności budżetu miasta wynosiły, proszę państwa, 46 milionów złotych i tutaj, jeżeli chodzi o należności bieżące, to były głównie należności wynikające z przypisu budżetu, czyli to są wszystkie te środki finansowe, które na podstawie wydanych decyzji bądź przypisu powinny do budżetu miasta wpłynąć, a więc wszelkiego rodzaju podatki, czynsze, których termin płatności mija 31 grudnia roku bieżącego. Natomiast jeżeli chodzi o należności przeterminowane, tutaj, szanowni państwo, mieliśmy 3 takie istotne kwoty. To fundusz alimentacyjny 12 532 000, czynsze 4 990 000 i podatki 4 626 000. Jeżeli chodzi o fundusz alimentacyjny, szanowni państwo, ponieważ to świadczenie wypłacane jest w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, w związku z powyższym cała kwota należności budżetu miasta przekazywana jest z wyłączeniem 5% na rzecz Skarbu Państwa, bo zadanie finansowane jest dotacją z budżetu państwa, więc te środki należne są budżetowi państwa. Miasto uzyskuje tylko i wyłącznie 5% z tytułu kosztów na egzekucję tego zadania. I tutaj niestety w zdecydowanej większości przypadków komornicy sądowi podejmują decyzję o umorzeniu postępowania z uwagi na niemożność ściągnięcia należnych kwot. Jeżeli chodzi o czynsze, to tutaj są głównie czynsze, które powstały w latach wcześniejszych na zasobie mieszkaniowym. I w tym roku, szanowni państwo, pan prezydent wprowadził program odpracowywania czynszów z tytułu zasobu mieszkaniowego miasta Gniezna i w pierwszym półroczu udało się spłacić tą zaległość przez 2 rodziny. Aktualnie kolejne rodziny uczestniczą w tym programie i pracując w naszych jednostkach budżetowych i w Zakładzie Zieleni Miejskiej odpracowują zaległość czynszową. Tym samym podpisują z nami umowy, gdzie wyliczana jest wartość pracy wykonanej na rzecz miasta i na podstawie potem decyzji ta należność odpisywana spisywana jest, czyli zmniejsza należność budżetu miasta. Jeżeli chodzi o podatki, tutaj mamy 4 miliony złotych i tutaj, szanowni państwo, połowę z tej kwoty to jest zaległość dotycząca WZE do Polanii w likwidacji, którą do momentu, kiedy tam się nie zakończy, nie będzie wszczęta, potem się nie zakończy postępowanie upadłościowe, niestety ona będzie widniała w budżecie miasta Gniezna. Jeżeli chodzi o zobowiązania budżetu na koniec pierwszego półrocza, 4 miliony 240 tysięcy złotych i wszystkie zobowiązania były zobowiązaniami niewymagalnymi, czyli termin ich płatności nie minął i dotyczyły one przede wszystkim wynagrodzeń miesiąca czerwca, gdzie jak państwo wiecie 5 i 20 płacony jest podatek dochodowy i składki ZUS-u, tym samym one są zobowiązaniami niewymagalnymi, jeżeli chodzi o miasto Gniezno. I to wszystkie dane dotyczące realizacji budżetu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pani skarbnik. Uprzejmie informuję, że nie przeprowadza się głosowania nad sprawozdaniem. Uznaje się je w tym momencie za przyjęte przez Radę. Tym niemniej chciałem się zapytać, czy państwo macie jakieś pytania ewentualnie do pani skarbnik w związku z tym, co przed chwilą nam przedstawiła. Nie widzę, w związku z tym, szanowni państwo, przechodzimy do... Dziękuję bardzo, pani skarbnik. Przechodzimy do kolejnego punktu procedowania, czyli podjęcie uchwał z zakresu gospodarki finansowej. Pierwsza w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Gniezna na lata 2016-2035. O wprowadzenie do tego zagadnienia poproszę panią Ewę Gawryk, skarbnika miasta Gniezna.
Szanowni państwo, jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę finansową miasta Gniezna na lata 2016-2035, to dzisiaj omawianie uchwał rozpocznę od załącznika numer 1. W tym załączniku, szanowni państwo, jak zawsze, wynika to z przepisów ustawy, zwiększamy dochody i wydatki, które wprowadzamy do budżetu uchwałą Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu. Ale proszę państwa, tutaj z uwagi na to, że zmiana budżetu między innymi wprowadzi zmiany po stronie przychodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek, dlatego że zmniejszając wydatki budżetu miasta kwotę 890 tysięcy złotych przeznaczymy na zmniejszenie kredytu komercyjnego. Natomiast dokonując już ostatecznej korekty rewitalizacji dwóch parków na terenie miasta Gniezna, parku imieniem Tadeusza Kościuszki i parku imieniem Ryszarda Kaczorowskiego, zmniejszymy również planowane w roku 2016 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na ten cel. W związku z powyższym, szanowni państwo, zmienimy przychody budżetu miasta. Te przychody, proszę państwa, z tych dwóch rodzajów kredytów, czyli z kredytu i z pożyczki, będziemy stopniowo zmniejszali. I tutaj, szanowni państwo, w konsekwencji tego zmniejszenia musimy dokonać korekty w latach 2016-2027 rozchodów budżetu, czyli spłaty rat kapitałowych. Z uwagi na to, że kredyt będzie niższy niż był pierwotnie w WPF-ie wpisany, zmniejszają nam się spłaty rat kapitałowych i dokonujemy tej korekty właśnie w latach do 2027 roku. Tym samym spadnie nam również dług miasta Gniezna, bo on się zmniejszy o tą kwotę, szanowni państwo, prawie 1,5 miliona złotych, o które te dwa rodzaje pożyczek i kredytów będziemy zmniejszali. Jeżeli chodzi, szanowni państwo, o załącznik numer 2, czyli przedsięwzięcia, tutaj proponujemy państwu wpisanie do przedsięwzięć bieżących trzech nowych zadań. Pierwsze zadanie to jest zakup mobilnych usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego z łącznym zobowiązaniem 12 433,83 zł z okresem realizacji 2016-2018. Kolejne zadanie to jest rekultywacja wód powierzchniowych Jeziora Winiary z okresem realizacji 2016-2017 i łącznym zobowiązaniem 151 tysięcy zł. Rekultywacja wód powierzchniowych Jeziora Jelonek, kolejne zadanie, również okres realizacji 2016-2017 i łączna kwota zobowiązania 24 493 zł. Ostatnie dwa zadania polegające na rekultywacji wód powierzchniowych finansowane są, szanowni państwo, w całości środkami z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeżeli chodzi o zobowiązania majątkowe, tutaj dokonujemy, szanowni państwo, wpisania dwóch zadań, ale również dokonujemy korekty już wpisanych przedsięwzięć. Dopisujemy rekultywację wód powierzchniowych Jeziora Jelonek z kwotą 36 900 i z okresem realizacji 2016-2017, dlatego że rekultywacja tego jeziora będzie obejmowała zarówno wydatki bieżące, jak i wydatki inwestycyjne, stąd musimy ją wpisać do tych dwóch rodzajów przedsięwzięć. I drugie zadanie to jest budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Gniezna z gminami sąsiadującymi. Tutaj wpisujemy zobowiązanie łączne 2 724 950 zł z okresem realizacji 2016-2018. To zadanie, Szanowni Państwo, będzie w zdecydowanym stopniu dofinansowanie w ramach programu OSI. To zadanie było wpisane do budżetu miasta Gniezna na rok bieżący z kwotą wydatkowania w roku bieżącym 1 200 000 zł. Z uwagi na to, że nabory do programu są troszeczkę opóźnione, tym samym w tym roku nie przekażemy spółce MPK, która będzie realizowała ten projekt, podwyższenia kapitału tejże spółki, bo tak tylko możemy tą spółkę dofinansować i zmniejszymy planowaną kwotę 1 200 000 zł do poziomu 150 000 zł, ale z uwagi na to, że spółka MPK musi pokazać przy składanym projekcie do OSI wkład własny, tym samym wpisujemy już to zadanie do realizacji w ramach wieloletniej prognozy finansowej. Jeżeli chodzi, Szanowni Państwo, o te zmieniane zadania, to w zakresie budowy infrastruktury drogowej zgodnie z WPG zmniejszamy planowane wydatki w roku 2016 o kwotę 362 940 zł i to omówię przy okazji omawiania uchwały budżetowej. Natomiast jeżeli chodzi o rewitalizację parku im. Tadeusza Kościuszki, tutaj, Szanowni Państwo, zwiększamy łączne zobowiązanie o 39 106 zł, natomiast dokonujemy przeniesienia środków w poszczególnych latach i tak w 2016 roku zwiększamy limit wydatków o kwotę 522 758 zł, natomiast w 2017 zmniejszamy o kwotę 483 652 zł. I ostatnia zmiana, zmniejszamy łączne zobowiązania i limit wydatków w roku 2016 w zakresie budowy hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Paczkowskiego o kwotę 33 882 zł, dlatego że ta kwota będzie przekazana GOSIR-owi również w ramach dotacji celowej na inwestycje, ale z przeznaczeniem na modernizację dachu na hali sportowej przy ulicy Paczkowskiego. I to są wszystkie zmiany, które wprowadzamy tą uchwałą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pani skarbnik. O przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały proszę pana radnego Arkadiusza Masłowskiego, przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych w tej materii chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym, Szanowni Państwo, za chwilę przejdziemy do głosowania, ale wcześniej poinformuję Państwa, że w głosowaniu weźmie udział
20 radnych Rady Miasta Gniezna.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w zaproponowanym brzmieniu, proszę o naciśnięcie przycisku zielonego i podniesienie ręki. Kto z Państwa jest przeciwny, przycisk czerwony, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto się wstrzymał, przycisk żółty i także proszę o podniesienie ręki. Dobrze. Szanowni Państwo, stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. W związku z tym przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. A kolejny projekt uchwały dotyczy zmiany budżetu miasta Gniezna na 2016 rok. O wprowadzenie do tego zagadnienia wraz z autopoprawką ponownie proszę panią Ewę Gawrych, skarbnika miasta Gniezna.
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o zmianę budżetu, to pozwolicie, że rozpocznę autopoprawkę. Ona jest bardzo krótka. Dokonujemy przeniesienia, Szanowni Państwo, wydatków między paragrafami w ramach wydatków majątkowych. Miasto realizuje współfinansowany z pieniędzy budżetu państwa projekt opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch edycja 2016. I tutaj, Szanowni Państwo, ponieważ wojewoda wskazał nam wydatki majątkowe zarówno na zakupy inwestycyjne, jak i na roboty inwestycyjne, tym samym my dopasowujemy te wydatki, nasz wkład do poziomu wojewody i przenosimy z paragrafu 605 kwotę 230 872 zł do paragrafu 606, czyli zakupy inwestycyjne. Natomiast całą uchwałą, Szanowni Państwo, proponujemy Państwu zwiększenie dochodów budżetu miasta o kwotę 533 305 zł i 98 groszy. I tutaj zdecydowana większość dochodów, które wprowadzamy, to są dochody z tytułu dotacji. Miasto otrzymało dotację 149 zł 98 groszy, dotacji z budżetu państwa na zakup materiałów ćwiczeniowych, edukacyjnych oraz podręczników dla szkół podstawowych. Kolejna dotacja celowa z budżetu państwa to jest dotacja na finansowanie funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy 119 802 zł. Dotacja na realizację zadań z zakresu Karta Dużej Rodziny, ale chodzi o Kartę Dużej Rodziny wynikającą z ustawy, a nie z uchwał Rady Miasta 769 zł. Dotacji celowej na wyprawkę szkolną 86 6237 zł. Dotacja celowa, o której już wspominałam przy okazji rekultywacji jezior, właśnie na zadanie jeziora Jelonek, jeziora Winiary, 66273 zł. Ponadto wprowadzamy, Szanowni Państwo, dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie komunalne 2648 zł, 25 tysięcy zł z tytułu zwrotu kosztów komorniczych związanych z zasobem mieszkaniowym miasta Gniezna, 146370 zł dochodów jednostek oświatowych i dwie kwoty, które uzyskał Zakład Zieleni Miejskiej, 35418 zł. To jest kolejna refundacja z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych i prac społecznie użytecznych. I druga kwota 50 tysięcy zł. To jest, Szanowni Państwo, zwrot wadium z uwagi na to, że w momencie rozstrzygnięcia przetargu na rewitalizację obydwu parków na terenie miasta Gniezna, firma, która wygrała postępowanie przetargowe, nie przystąpiła do podpisania umowy i tym samym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych wadium przepada na rzecz osoby ogłaszającej przetarg. Tym samym 50 tysięcy złotych wpłynęło do budżetu miasta Gniezna, konkretnie do Zakładu Zieleni Miejskiej, ale ponieważ to jest jednostka budżetowa, dochody są dochodami budżetu miasta. Proszę Państwa, uchwałą tą dokonujemy przede wszystkim takiego wstępnego, pierwszego już czyszczenia budżetu. Tym samym dokonujemy wiele takich zmian polegających na przenoszeniu wydatków między działami, między rozdziałami. I tak, Szanowni Państwo, rozpocznę od tej zmiany, która ma wpływ na dług miasta i na przychody miasta, czyli, Szanowni Państwo, zmniejszenie z kwoty 1 200 000 do kwoty 150 tysięcy złotych planowane w budżecie w ramach wydatków inwestycyjnych objęcie akcji i udziałów. Dotyczy to projektu budowa tego systemu komunikacyjnego miasta Gniezna z gminami sąsiadującymi i tutaj po prostu ta kwota, która pozostanie nam 1 050 000 zł, kwota taka jak nasza rocznica tegoroczna Chrztu Polski, zostanie, Szanowni Państwo, przeznaczona w zdecydowanie mniejszej części na pokrycie wydatków, które jeszcze do budżetu musimy wprowadzić i na zmniejszenie przychodów budżetu z tytułu kredytu komercyjnego. I tak, Szanowni Państwo, proponujemy tą kwotę 1 050 000 zł przeznaczyć na modernizację budynków komunalnych 80 tysięcy złotych, na opłaty związane z nabyciem spadku przez miasto Gniezno 3783 zł. To jest postępowanie prowadzone od 2004 roku, gdzie miasto z mocy ustawy jest nabywcą spadku po mieszkance, bądź po mieszkańcu miasta Gniezna, gdzie spadkobiercy albo zrzekli się nabycia spadku, albo po prostu ktoś nam zapisał to w spadku. Zakup blokady wjazdu na teren gimnazjum nr 2 7 tysięcy złotych, remont sanitariatów w gimnazjum nr 2 45 tysięcy złotych i zakup i montaż hydrantów na terenie miasta Gniezna 24 tysiące złotych. Pozostaje nam kwota 890 217 zł i tą kwotę wprowadzamy na zmniejszenie przychodów budżetu miasta z tytułu kredytu komercyjnego. Z uwagi, Szanowni Państwo, na to, że miasto otrzymało bezzwrotną dotację na rekultywację jezior, jeziora Winiary i jeziora Jelonek, a mieliśmy na to w części zaplanowane pieniądze, środki własne w budżecie, proponujemy Państwu przeniesienie kwoty 37 tysięcy złotych z wydatków bieżących w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód do, Szanowni Państwo, rozdziału melioracje wodne na wydatki majątkowe i 7100 na wydatki bieżące. Jeżeli chodzi o drogi gminne, tutaj, Szanowni Państwo, w załączniku nr 2 nie macie Państwo pokazanej żadnej zmiany w zakresie dróg gminnych. Te zmiany są wyszczególnione czy pokazane w załączniku nr 4, czyli spis rzeczowo-finansowy wydatków inwestycyjnych, gdzie, Szanowni Państwo, nasze wydatki inwestycyjne w zakresie dróg dzielą się na wydatki w zakresie modernizacji dróg zgodnie z WPG, budowę parkingów zgodnie z WPG, dokumentację dla inwestycji określonych w WPG i dokumentację ulicy Rzeźnickiej. Pozostałe inwestycje nie objęte są wieloletnim programem gospodarczym. Tym samym tutaj zmiana polega tylko na przeniesieniu poszczególnych wydatków, gdzie jesteśmy już po zakończeniu ostatecznym postępowań przetargowych i gdzie wiemy, że z jednej strony powstały nam na niektórych zadaniach oszczędności, a z drugiej strony środki, które zaplanowaliśmy, będą środkami niewystarczającymi, dlatego że pragnę zwrócić Państwu uwagę, że w roku 2016 to był rok, gdzie nie obowiązywało WPG. W związku z tym nie mogliśmy w 2015 roku przygotować dokumentacji dla inwestycji inwestycji, które planowaliśmy w roku 2016. W związku z tym było to brane z tak zwanych kosztorysów, projektów kosztorysowych, które nie zawsze pokrywają się z rzeczywistymi kosztami. I Państwo w uzasadnieniu do uchwały macie dokładnie określone, z jakich inwestycji zabieramy, bo by nam tam zostały pieniądze i na jakie zadania wprowadzamy środki finansowe, bo tam z kolei pieniędzy by nam zabrakło. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, Szanowni Państwo, dokonujemy korekty w obrębie wydatków planowanych, czyli zmniejszamy wydatki bieżące i kwotę wraz z 80 tysiącami, które pozostały po EMPK, czyli razem 182 tysiące złotych, przenosimy do wydatków inwestycyjnych związanych, Szanowni Państwo, z odnowieniem i modernizacją zasobu mieszkaniowego i Państwo również w uzasadnieniu macie pokazane, że te pieniądze związane będą z kamienicą przy ulicy Chrobrego Narożnik Sienkiewicza, z odnowieniem i modernizacją elewacji tej kamienicy, z remontem dachu na osiedlu Grunwaldzkim, a także z modernizacją klatek schodowych. Tutaj, Szanowni Państwo, jest jeszcze jedna zmiana, gdzie zmniejszamy kwotę wydatków na opracowanie dokumentacji budowy budynku wielorodzinnego przy ulicy Cymsa i tam przenosimy część środków, Szanowni Państwo, na ulicę do również tego zadania w zakresie odnowienia i modernizacji zasobu komunalnego. Jeżeli chodzi, Szanowni Państwo, o cmentarze, zmiana minimalna 560 zł, które zostały na modernizacji i remontach nagrobków i mogił wojennych, przenosimy do pozostałej działalności gospodarki komunalnej z przeznaczeniem na odnowienie pamiątkowej tablicy w Dolinie Pojednania. Jeżeli chodzi o promocję samorządu terytorialnego, 2600 przenosimy z wydatków pozostałych wydatków bieżących na wynagrodzenia i to jest związane z umowami zlecenia z osobami, które będą przygotowywały, organizowały Festiwal Literacki Preteksty. Jeżeli chodzi o cały dział oświaty, tutaj proszę Państwa, tych zmian jest bardzo dużo. Państwo je szczegółowo macie opisane w uzasadnieniu. Rozwiązujemy rezerwy celowe, Szanowni Państwo, przede wszystkim na wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które wprowadzamy do wynagrodzeń w poszczególnych jednostkach. Powoli rozliczamy nasze jednostki oświatowe z wydatków, ponieważ zbliża się koniec roku. Tym samym w jednych jednostkach zmniejszamy kwoty wydatków, w drugich zwiększamy i przenosimy te wydatki po prostu między poszczególnymi jednostkami. W rozdziale gimnazja wprowadzamy wydatki inwestycyjne w zakresie montażu drzwi do gimnazjum numer 2 i montażu i zakupu blokady do wjazdowej do gimnazjum numer 2. W przedszkolach zmniejszamy o 5 tysięcy złotych inwestycje w zakresie oddymiania klatek schodowych. Ona jest już zamkniętą inwestycją i tamte środki by po prostu nam pozostały. Również wnosimy do Państwa, tu Państwo macie dokładnie to opisane, dlatego że w kompetencji Rady jest wyłącznie zmiana przeznaczenia środków zaplanowanych w rezerwie celowej na inny cel niż było to pierwotnie wskazane i również z takimi wnioskami do Państwa tą uchwałą występujemy. Jeżeli chodzi, Szanowni Państwo, o kolejną zmianę, opieka społeczna, tutaj pomoc społeczna, tutaj wprowadzamy, Szanowni Państwo, środki finansowe otrzymane z dotacji zgodnie z dyspozycją wojewody wielkopolskiego, ale również na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonujemy w dwóch rozdziałach, w rozdziale świadczenia wychowawcze i zaliczka rodzinna oraz zaliczka alimentacyjna, przeniesienia wydatków między grupami, gdyż musicie Państwo pamiętać, że te wydatki finansowane są dotacją, ale tak naprawdę 98% dotacji przeznaczone jest na wypłatę świadczeń, natomiast tylko 2% na obsługę tego świadczenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W związku z tym tam cały czas dokonujemy korekt, bo te pieniądze, nie ukrywajmy, nie są wystarczające, żeby zrealizować całe to zadanie w całości. Przenosimy w zasadzie już jak co sesję pieniądze z zasiłków i pomocy w naturze do domów pomocy społecznej na pokrycie kosztów utrzymania naszych mieszkańców w DPS-ach. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o rozdział gospodarka ściekowa, tutaj jak już wspomniałam, przenosiliśmy część pieniędzy do ochrony, do melioracji wodnych, część pieniędzy przenosimy, Szanowni Państwo, do rozdziału 995, pozostała działalność w gospodarce komunalnej, gdzie zwiększamy zadanie w zakresie wyłapywania porzuconych zwierząt. Jeżeli chodzi, Szanowni Państwo, o gospodarkę odpadami, tutaj została nam kwota 6438 zł na umowach zlecenia związanych z roznoszeniem zawiadomień o wzroście stawki za odbiór odpadów nieselektywnych i te środki przeznaczamy, Szanowni Państwo, na wydatki bieżące związane z likwidacją dzikich wysypisk. W gospodarce, Szanowni Państwo, w utrzymaniu zieleni na terenie w miastach i w gminach wprowadzamy dochody refundację wydatków na wynagrodzenia do wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Jeżeli chodzi o tą kwotę uzyskaną z zwrotu wadium, te pieniądze wprowadzamy na zakup przede wszystkim materiałów, na wydatek inwestycyjny związany z renowacją altany zabytkowej w parku miejskim i 4034 zł przenosimy do rozdziału zadania w zakresie kultury fizycznej, gdzie ta kwota jest podzielona na 3 inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, gdzie zabrakłyby nam środki finansowe na to, żeby dokonać przeglądu pomontażowego urządzeń, które na te place tam będą zakupione. Dokonujemy, Szanowni Państwo, tej korekty związanej z parkami. I tutaj Państwu przedstawię, jak tak naprawdę teraz nasze parki będą rewitalizowane. Jak to raczej nie, ale za ile. Jeżeli chodzi o park imieniem Tadeusza Kościuszki. Tutaj mamy całkowitą wartość zadania 2 miliony 820 zł. Finansowane to miało być 2 miliony 120 pożyczka i 700 tysięcy środki własne. Teraz całkowita wartość zadania po zmianie tą uchwałą będzie 2 879 143 zł. W 2016 roku 1 180 531 i w 2017 1 698 612. Jeżeli chodzi o finansowanie, to proszę Państwa, w 2016 roku pożyczka, jaka wpłynie do budżetu, czy planujemy, jaka wpłynie do budżetu, to będzie 542 843 zł. Reszta pożyczki z kwoty 2 miliony 120 wpływa do budżetu w roku 2017. Natomiast środki własne w roku bieżącym 637 688 zł. Było planowane 700, ale z tych 700 musimy zabrać 62 312 zł jako wkład własny do parku Ryszarda Kaczorowskiego i w roku przyszłym środki własne to jest 121 455 zł. Jeżeli chodzi o rewitalizację parku Ryszarda Kaczorowskiego, to jest inwestycja realizowana w jednym roku budżetowym tylko i wyłącznie w roku 2016. Całkowita wartość zadania będzie 605 888 zł. Środki własne 62 312 przeniesione z tego parku imieniem Tadeusza Kościuszki i pożyczka 543 576 zł. I Szanowni Państwo, ostatnia zmiana to jest zmiana polegająca na zmianie przeznaczenia dotacji celowej dla Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie zabieramy środki z budowy hali widowiskowo-sportowej 33 882 zł. Przenosimy, Szanowni Państwo, do nowego zadania pod nazwą modernizacja dachu na hali sportowej w ulicy Paczkowskiego. Ten dach po prostu uległ zniszczeniu w wyniku nawałnic, które przechodziły przez miasto w lipcu i ta modernizacja dachu jest konieczna, żeby po prostu ta hala nam w wyniku przeciekającego dachu nie niszczała. I to są wszystkie zmiany, które wprowadzamy tą uchwałą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo pani skarbnik. O przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały proszę pana radnego Arkadiusza Masłowskiego, przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska. A ponieważ go nie ma, więc proszę zastępcę przewodniczącego, pana radnego Janusza Bruszkiewicza.
Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie przeszacowania budżetu? Nie widzę. W związku z tym informuję Państwa radnych, że za chwilę przejdziemy do głosowania i informuję Państwa radnych, że w głosowaniu weźmie udział
19 radnych Rady Miasta Gniezna.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w zaproponowanym brzmieniu, proszę o naciśnięcie przycisku zielonego. Kto z Państwa radnych jest przeciwny, proszę o naciśnięcie przycisku czerwonego. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk żółty. Pani Przewodnicząca, proszona jest o zajęcie stanowiska. Dziękujemy bardzo. Cieszymy się za podjęcie tego wyzwania. Szanowni Państwo, informuję Państwa, że także ten projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. I drodzy Państwo, przechodzimy teraz do kolejnego punktu. Natomiast kolejny punkt to będzie, już mówię Państwa, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z powiatem gnieźnińskim dotyczącym przejęcia przez gminę miasto Gniezno zadania prowadzenia szkolnego schroniska młodzieżowego w Gnieźnie. O wprowadzenie do tego zagadnienia proszę pana Mariana Pokładeckiego, dyrektora Wydziału Edukacji.
Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo. Chciałbym przedstawić projekt uchwały intencyjnej w sprawie przejęcia jako zadanie własne, które do tej pory sprawuje powiat, przez miasto Gniezno. Taka sytuacja może mieć tylko i wyłącznie miejsce w przypadku podpisania stosownego porozumienia z powiatem gnieźnińskim, który na dzień dzisiejszy ma to wpisane jako zadanie własne, chcąc, aby miasto Gniezno prowadziło schronisko. Takie porozumienie musi być zawarte, a do tego są potrzebne dwie uchwały. Najpierw uchwała intencyjna miasta Gniezna. W dniu jutrzejszym wiem, że będzie głosowana uchwała intencyjna na Radzie Powiatu i dopiero na tej podstawie będzie można podjąć stosowną uchwałę końcową. Ale przechodząc do tej uchwały, jak Państwo wiecie, miasto Gniezno nabyło budynek czy udziały w budynku przy ulicy Pocztowej 11, które znajdowało się schronisko, i teraz już w całości budynek ten należy do miasta Gniezna. W związku z tym zasadne jest, aby prowadzenie schroniska było realizowane przez podmiot, który jest właścicielem tego budynku. W związku z tym projekt uchwały, który Państwu przedstawiam, paragraf pierwszy, wyraża się wolę zawarcia porozumienia z powiatem gnieźnińskim dotyczącego przejęcia przez gminę miasto Gniezno z dniem 1 stycznia 2017 roku zadania prowadzenia szkolnego schroniska młodzieżowego w Gnieźnie. Paragraf drugi, przyjęcie zadania prowadzenia szkolnego schroniska młodzieżowego nastąpi na podstawie porozumienia uwzględniającego następujące postanowienia. Czytam to dlatego, że jest to ważne, co ma się znaleźć w porozumieniu. Powiat gnieźnieński przekaże gminie miasto Gniezno zadanie prowadzenia szkolnego schroniska młodzieżowego w Gnieźnie. Porozumienie zostanie zawarte na czas określony, to jest na okres 10 lat. Punkt trzeci. Sposób przekazania subwencji na prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego w Gnieźnie zostanie określony w wyżej wymienionym porozumieniu. I punkt czwarty. Na czas obowiązywania porozumienia powiat gnieźnieński udostępni nieodpłatnie gminie miastu Gniezno pełne wyposażenie szkolnego schroniska młodzieżowego w Gnieźnie znajdującego się w budynku położonym w Gnieźnie przy ulicy Pocztowej 11. Paragraf trzeci, to już wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Gniezna, i paragraf czwarty, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To treść uchwały. Myślę, że uzasadnienie już przedstawiłem, a więc bardzo bym prosił o przyjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. O przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały proszę pana radnego Dariusza Banickiego, przewodniczącego Komisji Oświaty.
Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych w tej materii chciał zabrać głos? Pan radny Modrzejewski.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam jedno krótkie pytanie, bo mamy tutaj porozumienie, które miałoby być zawarte na okres 10 lat, a pytanie, czy my mamy jakiekolwiek prognozy, szacunki, wyliczenia, ile to może kosztować? Najzwyczajniej nie stać nas na to, żeby to pociągnąć finansowo, bo my możemy się spodziewać pewnych rzeczy w tym momencie, ale czy jakiekolwiek ze strony miasta też ewentualne nakłady inwestycyjne, które miały być poniesione, żeby dostosować to do odpowiedniego standardu, czy chociażby w zakresie rzeczowym zostało to oszacowane, co tak naprawdę powinno być tam zrobione, żeby to schronisko mogło funkcjonować we właściwym standardzie?
Proszę bardzo, panie dyrektorze.
Jeśli chodzi o koszty związane z prowadzeniem schroniska, to na dzień dzisiejszy jest to kwota około 221 tysięcy złotych. Taki jest koszt prowadzenia schroniska przez powiat gnieźnieński, z czego połowa tej sumy, prawie 100 tysięcy złotych, to jest subwencja otrzymywana z Ministerstwa Edukacji Narodowej. 58 tysięcy to jest wykazane jako dochody własne za opłaty noclegowe. Pozostała kwota jest dokładana z budżetu powiatu. Oczywiście na pewno chcąc zwiększyć atrakcyjność tego schroniska, a to nie ulega wątpliwości, że należy zrobić, albo opracować jakiś program, który pozwoli bardziej wypełnić miejsca noclegowe w tym schronisku, wówczas z dochodów można też na pewno zwiększyć to. Natomiast nakłady na pewno będą, tym bardziej, że jest to obiekt zabytkowy, tym bardziej, że czeka nas jedna rzecz, która przy okazji może być zrobiona, to jest oddymianie klatek schodowych w tym budynku. Są to wymogi Straży Pożarnej, zarówno w gimnazjum numer 1, jak i w gimnazjum numer 2. Musimy to zrobić. No i oczywiście przeorganizować, przebudować trochę to schronisko, inaczej moim zdaniem zarządzać tak, żeby ono przynosiło nie straty, a zyski. Natomiast no, bez pieniędzy dzisiaj nic nie da się zrobić.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciał zabrać głos w tej materii? Pan radny Randkowski.
Dziękuję bardzo. Ja chciałem tylko powiedzieć, że uznajemy takie podjęcie uchwały intencyjnej przejęcia tego zadania za zasadne, ale chcielibyśmy zaznaczyć, że kiedy już będziemy omawiać jakby już konkretnie przejmowanie tego zadania, kiedy powiat też podejmie stosowną uchwałę, to liczymy na to, że wtedy już jakieś szacunki finansowe odnośnie kosztów właśnie tych zmian, o których mówimy, no bo wiadomo, że zmiany w tym schronisku, żeby ono funkcjonowało lepiej niż do tej pory i żeby dalej spełniało swoją funkcję, będą konieczne. Tylko po prostu chcemy zauważyć, że taka konieczność zrobienia takich szacunków jednak jest. Dobrze byłoby wiedzieć po prostu, o czym będziemy rozmawiać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Powałowski.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, ja tylko w uzupełnieniu tego wszystkiego, co do tej pory było powiedziane na temat schroniska, chciałem powiedzieć, że na pewno jesteśmy w stanie zejść, jeżeli chodzi o koszty funkcjonowania schroniska, obsługi tego schroniska, ponieważ w naszych planach jest prowadzenie tego, czy stworzenie zespołu placówek oświatowych pod jedną dyrekcją przy pobliskiej szkole, która tam się znajduje. I w ten sposób jak gdyby również możemy to obsługiwać pracownikami administracji obsługi, a więc redukujemy koszty, że tak powiem, administracyjne i osobowe. Na pewno możemy założyć, że w tym schronisku, skoro funkcjonowało to przez ostatnie, powiedzmy, 10 lat w takiej formie, jakiej funkcjonowało, to dalej może to tak funkcjonować i możemy tutaj, jeżeli chodzi o inwestycje dodatkowe, żadnych tutaj dodatkowych środków nie wkładać, tylko, że tak powiem, no podtrzymywać tą istniejącą substancję, aby można było dalej funkcjonować. Natomiast oczywiście zakładamy, że tutaj stopniowo będziemy koszty inwestycyjne ponosić i będziemy chcieli na pewno w pierwszym okresie, w pierwszym półroczu czy kwartale kolejnego roku takie modernizacje dokonać. Natomiast no, żebyśmy oparli się na jakichś kosztorysach, no musimy mieć przygotowane projekty co do tego, abyśmy mogli na konkretnych kwotach, że tak powiem, inwestycyjnych rozmawiać. Myślę, że no na początek planujemy kwotę między 200 a 300 tysięcy zapisać na inwestycje chociażby w infrastrukturę budynku.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Lubbe.
Dziękuję bardzo. Ja tylko może dopowiem tytułem, powiedzmy, wyjaśnienia koleżankom i kolegom radnym, bo chyba w tej materii ja na tej sali mam największą wiedzę, ponieważ pracuję już dość długo w starostwie i sprawa uregulowania własności trwała chyba z 8 lat. Tam było źle skomunalizowane i trudno się dziwić poszczególnym włodarzom powiatu, że nie chcieli to inwestować, bo tam nawet było tak, że miasto występowało z roszczeniami finansowymi, żeby powiat płacił czynsz za używanie. I to dokumentów jest 2 segregatory. W tej chwili to wszystko zostało uregulowane prawnie, gdzie przez moment powiat był właścicielem tej części nieruchomości. No, państwo żeście wyrazili zgodę, żeby miasto kupiło, za czym ja też głosowałem. Teraz jest jeden właściciel nieruchomości i wtedy będzie o wiele łatwiej. Schronisko na pewno jest potrzebne w Gnieźnie. Na pewno trzeba będzie tam pieniądze włożyć, żeby, powiedzmy, poprawić tą infrastrukturę, która w tej chwili jest, ale też nie można zbyt krytycznie patrzeć na poszczególnych starostów i zarządy, ponieważ no, nie byli na swoim. Tak? To było cały czas dyskutowane, jeśli chodzi o własność. I to też było taką dużą przeszkodą, że żaden samorząd w to nie inwestował. To tyle tytułem wyjaśnienia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Powałowski, myślę, że zamkniemy temat.
Znaczy ja tutaj nie miałem na myśli absolutnie żadnego tutaj złego jak gdyby interpretowania działalności, powiedzmy, poszczególnych zarządów powiatu, bo sam byłem członkiem poprzedniego zarządu i wiem, jaka była sytuacja związana z tym schroniskiem. I też rozumiejąc jak gdyby te dwie strony medalu, tak mówiąc kolokwialnie, doprowadziłem też do tego, że w marcu żeśmy podpisali porozumienie i wycofaliśmy się z wszelkich tam tych zaszłości, które były również przez te x lat i no było to przy dobrej woli obu stron możliwe i żeśmy się porozumieli, stąd tutaj jakby ten konsensus, który został wcześniej wypracowany. No ale tak jak mówimy, no jeżeli chcemy, aby to schronisko było w Gnieźnie, w Polsce atrakcyjnie postrzegane, no musimy po prostu tam zainwestować, bo dzisiaj są to powiedzmy takie sale wieloosobowe. Tu będzie pewnie też problem z tym, bo z uwagi na ilość okien chociażby w tych salach, bo są to sale kiedyś lekcyjne, prawda, kiedy funkcjonowała tam jeszcze wcześniej szkoła podstawowa numer 7, zanim została przeniesiona do nowego budynku, więc tutaj na pewno w tym względzie może być jakiś problem, ale będziemy starali się stopniowo doprowadzić do tego, aby to był zupełnie inny standard i było to dużo bardziej atrakcyjne, a jednocześnie tanie miejsce noclegowe w Gnieźnie.
Dziękuję bardzo. Szanowni, czy jeszcze ktoś z Państwa chciał w tej materii zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym, proszę Państwa, za chwilę przejdziemy do głosowania. Informuję Państwa radnych, że w głosowaniu weźmie udział
20 radnych Rady Miasta Gniezna.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w zaproponowanym brzmieniu, proszę o naciśnięcie przycisku zielonego i podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciwny, przycisk proszę nacisnąć czerwony i podnieść rękę. Kto się wstrzymał, przycisk żółty. Szanowni Państwo, informuję, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy teraz do kolejnego pakietu uchwał. A kolejny pakiet uchwał dotyczy zakresu gospodarki nieruchomościami i tutaj, Szanowni Państwo, pierwsza uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy ulicy Świętego Michała 14. O prowadzenie do tego zagadnienia proszę pana Jarosława Grobelnego, zastępcę prezydenta miasta Gniezna.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Mamy uchwałę dotyczącą sprzedaży nieruchomości przy ulicy Świętego Michała 14. Macie Państwo tą nieruchomość zaznaczoną na planie. Jest to skrzyżowanie ulicy Chociszewskiego, ulicy Świętego Michała. Szanowni Państwo, jest to o tyle nietypowa sprzedaż, o tyle nietypowa nieruchomość, że sprzedajemy nieruchomość zamieszkałą. W tej nieruchomości są dwa mieszkania, przy czym jedno jest mieszkaniem zamieszkałym. Oczywiście, proszę Państwa, to nie jest tak, że miasto jest nieodpowiedzialne i dokonuje sprzedaży lokali zamieszkałych. Natomiast osoba, która zamieszkuje ten lokal, jeden z lokali w tym budynku, mimo wielokrotnych prób przekonania tej osoby o konieczności dokonania zamiany, między innymi adresy, które były wskazywane, to były adresy Armii Krajowej 8/3, Mogileńska 2/3, Mieszka 1/54/4, Brzesińska 18/4, ulica Żwirki w Góry 25/10. Mimo tych działań niestety nie udało się tego najemcy przekonać. A dlaczego sprzedajemy, Szanowni Państwo? No nie sprzedajemy dlatego, że chcemy zarobić na tej nieruchomości, tylko dlatego, że mamy z tą nieruchomością określony problem. Koszt, proszę Państwa, modernizacji, czy koszt wymaganych napraw na tej nieruchomości, to jest, proszę Państwa, kwota około 500 tysięcy złotych. I tak należy wykonać kapitalny remont dachu, to jest kwota 120 tysięcy, okna, należy wymienić okna, to jest kwota 60 tysięcy złotych, instalacje elektryczne to jest około 30 tysięcy złotych, elewacja budynku, wymiana, elewacja budynku to jest 130 tysięcy, naprawa płotu około 40 tysięcy od ulicy Świętego Michała oraz Chociszewskiego. Podłogi do wymiany to jest koszt też około 30 tysięcy. I proszę Państwa, tynki w lokalach, też jest konieczność skucia tych tynków, to jest kwota około 50 tysięcy. Proszę Państwa, biorąc pod uwagę, że powierzchnia tego budynku, powierzchnia zabudowy to jest 127,5 m2, kubatura 941 metrów i liczba lokali 2, doszliśmy do wniosku, że wydanie 500 tysięcy, żeby ten budynek doprowadzić do stanu możliwości mieszkania, jest wydatkiem nieracjonalnym z punktu widzenia właściwego i rozsądnego gospodarowania mieniem miasta. Dlatego też, Szanowni Państwo, propozycja sprzedaży tego budynku, oczywiście osoba zamieszkująca ten budynek, jeśli osoba, oczywiście znajdzie się kupiec na ten budynek, to osoba, która która zamieszkuje to mieszkanie, ona oczywiście przejdzie z wszystkimi umowami, z wszystkimi prawami razem, będzie jak gdyby tutaj zamieszkiwała w budynku, który będzie własnością innej osoby prawnej lub osoby fizycznej. Tutaj też na komisji padło takie pytanie, no a dlaczego ma się zgłosić ktoś, kto będzie chciał kupić taki budynek. Proszę Państwa, trudno jest dzisiaj generalnie wyrokować, jeśli chodzi o zainteresowanie określoną nieruchomością. Ja tylko mogę ze swojego doświadczenia, tak jak powiedziałem, także na komisji powiedzieć, że w sytuacji, kiedy wydawało mi się, że na zabudowania po ciepłowniach w stanie dosyć mocno zdewastowanym, kiedy rzeczoznawca wycenił te budynki, znaczy wycenił mi wycenił Pecowi ziemię razem z budynkami, byłem mocno przerażony, bo te budynki przede wszystkim należało usunąć, tak? Czyli generalnie tą ziemię to trzeba byłoby raczej obniżyć o koszty zabudowań, ale oczywiście tutaj procedura wyceny była taka, jaka była i się okazało, proszę Państwa, że znalazł się kupiec na to, znalazł się pomysł i, Szanowni Państwo, te tereny zostały sprzedane. Dlatego, proszę Państwa, oczywiście ja wiem, że to nie jest prosta sytuacja, natomiast tutaj nie robimy żadnej krzywdy osobie, która zamieszkuje ten lokal. Natomiast nasza siła argumentów i nasza siła przekonania nie została wysłuchana. Groźba po naszej stronie jest taka, że nadzór budowlany prędzej czy później wyda nam nakaz wykonania określonych prac remontowych, więc tak czy inaczej te prace remontowe będą musiały być wykonane. A wydanie 500 tysięcy, tak jak powiedziałem, jest to koszt bardzo duży, bo dla przykładu Państwu powiem, że cała wymiana elewacji na ulicy Dąbrówki, tak, przy naszej jednej z nieruchomości, którą w tym roku remontowaliśmy, to jest 200 tysięcy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. O przedstawienie opinii dotyczącej projektu uchwały proszę pana radnego Arkadiusza Masłowskiego, przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych w tej kwestii chciał zabrać głos? Pan Przewodniczący Lubbe.
Ja bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, ja mam pytanie tylko właśnie jedno do Pana Prezydenta, a potem chciałbym być może jeszcze się wypowiedzieć. Panie Prezydencie, szybko podliczyłem to, co Pan powiedział. Te kwoty wychodzi mi 460 tysięcy złotych. Proszę mi podać nazwisko rzeczoznawcy, który Panu tak wyliczył kwoty remontu.
Proszę, Panie Prezydencie.
Szanowni Państwo, remont został oszacowany przez osoby posiadające uprawnienia budowlane. Jest to oczywiście kosztorys szacunkowy.
Pan Przewodniczący Lubbe ponownie.
Czyli już nie chcę Pana Prezydenta więcej pytać, tylko się trochę dłużej wypowiem, jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli, tak? Rozumiem, że nie ma dokumentu podpisanego. Miasto, rozumiem, nie zapłaciło za tą usługę. To jeszcze jedno pytanie i potem poproszę jeszcze raz o głos. Czy miasto zapłaciło fachowcowi za usługę wyceny kosztorysu remontowego? Czy jest jakiś rachunek i dokument na to, że to ktoś się potem podpisał?
Proszę, Panie Prezydencie.
Jeżeli chodzi o wyliczenia, zrobiło to biuro, znaczy operat. Zaraz. Czy ja w tej chwili nie mam, Panie Radny, nazwiska osoby, która to realizowała, ale oczywiście jesteśmy w stanie to nazwisko Panu Radnemu dostarczyć.
Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Lubbe.
Może za dużo powiedziałem. Nazwisko mnie absolutnie nie interesuje. Ja tylko chciałbym się dowiedzieć, czy Urząd Miasta dysponuje dokumentem. No ktoś musiał wziąć pieniądze za wykonanie takiego szacunkowego kosztorysu remontowego. No zostawmy to. Proszę Państwa, ja powiem chwilę dłużej, a potem tylko zadam wszystkim Państwu jedno pytanie. Ja dzisiaj byłem tam w tej nieruchomości. Rozmawiałem z mieszkanką tej nieruchomości. Obszedłem ten dom od strychu do piwnicy. Obszedłem całe obejście, klatkę schodową i jaka jest sytuacja. Nieprawdą jest to, co mówi Pan Prezydent i to mówię z pełną odpowiedzialnością. Stan techniczny tego domu wcale nie jest taki tragiczny, jak się twierdzi. To jest nieprawda. Dach cieknie tylko w jednym miejscu i to w jakim? W tym, w którym przeprowadzono remont. pozostałe części dachu nie ciekną. Część rynien jest nowa, ponadto część dachów jest też nowa, dachówka Krapiówka, dokładnie obejrzałem, panie prezydencie. To wcale nie jest śmieszne. Ponadto osoba, która tam zamieszkuje, zrobiła tak, wstawiła nowe okna plastikowe, założyła centralne ogrzewanie gazowe i przy takim głodzie mieszkań, jaki mamy, wyzbywanie się tej nieruchomości bez względu na koszt, to jest po prostu moim zdaniem skandal. Ja nawet ściągnę TVN24, jeżeli my wystawimy tę nieruchomość na sprzedaż. Nie wierzę w to, nie wierzę. To jest nieprawda, że jest taki koszt tego remontu. To jest niemożliwe, proszę Państwa. To po pierwsze. To jest element ekonomiczny. Po drugie, element ludzki. Gdy prowadziłem kampanię w okręgu, w którym mnie wybrano na radnego, byłem w każdym mieszkaniu. Przynajmniej 20% mieszkańców ulic Cierpięgi, części Dalkowskiej, mieszka w gorszych warunkach niż jest ten budynek. W ogóle się dziwię, uważam za trochę, za bardzo nieodpowiedzialne wystawienie tej nieruchomości na sprzedaż. Po prostu to jest skandal. I proszę Państwa, wiem jak wyglądają podwórka w naszych budynkach, wiem jak wyglądają klatki schodowe, bo ja tam wszędzie byłem fizycznie, osobiście. Takiej czystości, jaka jest tam, to ja nie widziałem jeszcze nigdzie. A pani nie wiedziała, że ja przyjdę. Ogródek jest sterylnie zadbany. Podwórko jest zadbane. Jedyne, co jest bałagan, to jest częściowy bałagan na strychu, ale ta pani mi tłumaczyła, że ona w miarę możliwości swoich sił wynosi to, co pozostało po tych ludziach, którzy się wypowiedzieli. Oczywiście, że pani nie przyjęła warunków zamiany mieszkania, ponieważ jeżeli ona założyła na własny koszt ogrzewanie gazowe, wstawiła na własny koszt nowe okna i mówi, że po części jej miasto zwróciło, bo chyba takie procedury jakieś są, natomiast ona za to wszystko zapłaciła. Nie wiem, czy ona płaci część, o to nie zdążyłem spytać. Wiem, że jej mąż pracuje w Urbisie i to jeśli chodzi o stację rodzinną, proponowano jej warunki gorsze niż sama sobie stworzyła w naszym zasobie komunalnym. Ja myślę tak, panie prezydencie, za chwilę będzie pakiet uchwał, w których będziemy sprzedawać wiele nieruchomości. Tak? Cały czas lista osób ubiegających się o mieszkania nie maleje w sposób znaczący. Jest, przed chwilą panu prezydentowi też przedłożyłem taki wniosek mężczyzny o zamianę na mieszkanie na suchsze. Uważam, że powinniśmy wykonać remont tej nieruchomości. Tam jest bardzo piękne mieszkanie puste. Oczywiście osoba, która się wyprowadzała, no pozywała wszystko, łącznie z wanną wyniosła, no ale to tak wygląda. I apeluję jeszcze raz do Państwa radnych, jeżeli dzisiaj jesteście na podstawie wiedzy, którą posiadacie, podjąć decyzję, żeby tą nieruchomość sprzedać, jeżeli czujecie się za to na tyle, posiadający na tak dużo wiedzy, żeby podnieść rękę za tą uchwałą, to podnieście. Natomiast moja propozycja jest taka, żeby dzisiaj tego nie głosować. Poproszę pana prezydenta, ażeby rzeczywiście rzeczoznawca, ja chętnie z nim pójdę też, i wycenił konieczne remonty, żeby ta substancja była funkcjonalna i odłóżmy tę decyzję o miesiąc czy dwa, to się nic nie stanie. Ja po prostu nie chcę żadnych rozwiązań siłowych. Oczywiście pan prezydent ma większość na tej sali, to jeżeli pan prezydent powie, że głosować, to będzie przegłosowany, ale jeszcze raz apeluję do rozsądku państwa radnych. Tak? Naprawdę stan tej nieruchomości jest bardzo dobry. Obok stoi, podejrzewam, że w tym samym wieku prywatna nieruchomość, o którą ktoś troszeczkę więcej zadbał. Tam nie ma żadnej tragedii, jeśli chodzi o ten budynek, że on się wali, czy coś takiego jest. No to tyle, nie będę już więcej głosu zabierał, bo kosztowało mi to dużo nerwów, bo ja myślałem, że naprawdę to, co przeczytałem w uchwale, jest prawdziwe. Tak? No to jest nieprawda. No nie jest, przede wszystkim ten dom, a też słyszałem, koleżanka mi powiedziała, że dom jest do rozbiórki. To jest nieprawda. Dom jest do jakiegoś remontu, nie kapitalnego. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, ja rozumiem, że pan Lubbe, radny Lubbe, jest specjalistą z zakresu budowlanego, posiada specjalne uprawnienia i pan radny Lubbe podpisze nam ekspertyzę, że budynek nadaje się do zamieszkania i nie należy przeprowadzać remontu, o którym ja wspomniałem. Proszę Państwa, oczywiście każdy może pójść, każdy może zobaczyć, diabeł w tych szczegółach. Ja nie chciałbym po prostu tutaj na sesji poruszać szacunków, jakie były na przykład robione na remont budynku na cele MOS-u przy ulicy Gdańskiej, a rzeczywiste koszty, jakie wyszły. I też można było powiedzieć, że no przecież specjaliści byli i specjaliści widzieli. Ja tutaj nie chciałbym rzucać niczego do ogródka pana dyrektora Lubbe, ale pan dyrektor, pan radny Lubbe jednoznacznie zarzucił tutaj nam kłamstwo. Szanowni Państwo, ja powiem tak, prosto jest oceniać, tak, i prosto jest generalnie rzucać oszczerstwa, tak, ale pamiętajmy o tym, że za tym stoją ludzie, za tym stoją specjaliści, którzy ukończyli stosowne szkoły, mają stosowne uprawnienia i pod tym się podpisują. Tego nie robiłem ja, panie radny. Tego nie robili pracownicy zajmujący się mieszkalnictwem, tylko to robiły osoby bezpośrednio związane z prowadzeniem remontów, z prowadzeniem wycen. Oczywiście, proszę państwa, to jest ocena szacunkowa. Dobrze wiemy, że w tego typu budynkach, budynkach starych, rzeczywiste koszty remontu często są różne od tego, jakie zakładamy. I musimy mieć tego, szanowni państwo, świadomość. Tutaj nikt nie chciał skrzywdzić tej rodziny. Z tą rodziną, szanowni państwo, z tą panią, o której mówi pan radny, pan przewodniczący, korespondencja jest prowadzona, szanowni państwo, od 2015 roku, przynajmniej ja mam takie dokumenty. To nie jest rzecz nagła. Natomiast, szanowni państwo, ja rozumiem, że najlepiej, tak, z pieniędzy miejskich przeprowadzić remont. Niech to będzie 460, panie radny, niech to będzie 400 tysięcy. I chciałbym tutaj zaznaczyć, że nie działam emocjonalnie, żeby tutaj nie było problemu, że znowu będzie zarzut, że działam emocjonalnie. Szanowni państwo, to jest kwota, nawet jeżeli ona będzie 400 tysięcy, żeby ona wystarczyła, szanowni państwo. Bo mieliśmy też taki przypadek na komisji, kiedy była kwestia schodów. Schodów wzdłuż ulicy Franciszkańskiej. Też padła kwota, też padła jednoznaczna deklaracja, że to są zawyżone koszty. I co się potem stało? Jak jedna z osób będących tutaj na sali poszła, zostało to przekazane, zobaczyła, zostały zrobione kosztorys, pokazane zostało to, co zrobione, to proszę państwa, okazało się, że ta kwota rzeczywiście jest taka, która ledwo wystarczyła na zrealizowanie tych prac remontowych. Proszę państwa, to nie jest tak, że prezydent pochopnie przychodzi do państwa i mówi, sprzedajmy kamienicę z mieszkańcami. Długo się nad tym zastanawialiśmy. Ale proszę państwa, jeżeli ma być tak, że my mamy wydać, nie wiem, nawet 380 tysięcy, wyremontować ten budynek, a potem jeszcze podjąć decyzję o sprzedaży mieszkania w tym budynku za 5% wartości, czy za 10% wartości, to szanowni państwo, gdzie jest racjonalne gospodarowanie majątkiem miasta?
Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. O głos prosił pan radny Szerzyński.
Panie prezydencie, Wysoka Rado, ja się troszeczkę tu inaczej wypowiem odnośnie tego. Mi się wydaje, że jednak powinniśmy to przełożyć, żeby nie sprzedawać mieszkańca Gniezna razem z budynkiem, bo mamy doświadczenie, co później się dzieje z tymi ludźmi. Są wyganiani z tych budynków. Także uważam, że jednak powinniśmy to przełożyć, tego mieszkańca przekonać na jakiś inny lokal. Bo no, mi się to jakoś dziwne wydaje, żebyśmy mieszkańca Gniezna sprzedawali razem z budynkiem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Landkowski.
Dziękuję bardzo. Ja mam tylko takie pytanie. Czy budynek znajdujący się na działce, o której mówimy, czyli 102 i budynek na działce numer 101, czy one są w jakiś sposób połączone, oprócz tego, że stykają się ścianami, czy tam jakieś wewnętrzne połączenie między nimi występuje, czy nie? Czy one po prostu tylko przylegają do siebie?
Trudno jest powiedzieć, że prawdopodobnie przylegają tylko do siebie.
Aha, dobrze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Powałowski.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, radni. Ja tylko w uzupełnieniu wszystkich elementów, które do tej pory padły, jeżeli chodzi o tą nieruchomość, to chciałem powiedzieć, że oszacowanie tego kosztorysu remontowego czy inwestycyjnego na ten budynek został wykonany przez inżynierów, którzy to robili i pracują na co dzień w spółce Urbis, ponieważ spółka Urbis takie szacunki na rzecz miasta wykonuje zgodnie z umową o zarządzaniu nieruchomościami. I to w ten sposób zostało przez nich oszacowane. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to taka, że my musimy też, tak już pan prezydent Grobalny o tym mówił, kierować się również tym rachunkiem ekonomicznym. Oczywiście braliśmy pod uwagę aspekt ludzki, stąd proponowaliśmy kilkanaście lokalizacji innych mieszkań dla tej rodziny, po to, aby ze spokojem później móc zająć się właśnie sprzedażą tej nieruchomości. Nieruchomość jest
również w centrum, a więc w obszarze objętym nadzorem konserwatorskim, a więc wymaga również specjalnych uzgodnień i te wszystkie remonty, które są podejmowane, również na pewno są obarczone dużo większymi kosztami. Ten rachunek ekonomiczny dzisiaj, bo pan radny Lubę też mówi o tym, że mamy tutaj brak mieszkań, deficyt w tym względzie. I tutaj kładziemy na szale dzisiaj wyremontowanie budynku, powiedzmy, za te 400 tysięcy dla jednego czy dwóch mieszkań, a my za tą kwotę 400 tysięcy możemy wyremontować, powiedzmy, 10-15 mieszkań w stanie takim, które są łącznie z wymianą wewnętrznych tynków, nowych instalacji itd., itd., bo koszt jednego takiego głębokiego remontu to jest około 40 tysięcy złotych, więc albo zrobimy 10 mieszkań, czy 12 mieszkań powiedzmy, albo zrobimy te dwa mieszkania za tą kwotę. Tak więc kładziemy na szale tutaj racjonalne gospodarowanie tymi zasobami mieszkaniowymi po to, aby właśnie tworzyć jak najwięcej nowych czy wyremontowanych mieszkań, w których możemy wskazywać kolejne lokalizacje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Lubbe.
Oczywiście, że nie jestem budowlańcem, natomiast ze stanem mieszkań i kosztami ich remontów zajmuję się tym od 2002 roku, czyli już 14 lat. I powiem tak, proszę Państwa, mówię to z pełną odpowiedzialnością. Jest olbrzymia ilość ludzi mieszkających w zasobach socjalnych i komunalnych w miastach Gniezna w gorszych budynkach niż ten, w dużo gorszych. Czyli nie ma żadnych logicznych przesłanek do tego, ażeby tego domu nie wyremontować. Tam jest kwestia cieknącego dachu w jednym miejscu, nie trzeba krokwi wymieniać, bo patrzyłem, w jednym miejscu i tam, gdzie był ten dach naprawiany. Dach był naprawiany, został źle zrobiony. Myślę, że być może, że przez pracowników Urbis Drzewiej kiedyś tam, tak, bo Urbis takie remonty prowadził. Ale tutaj nie chcę być złośliwy. Natomiast mieszkanie, w którym ta pani mieszka, jest w stanie bardzo dobrym. Powtarzam jeszcze raz, sama wymieniła okna na plastikowe, założyła ogrzewanie gazowe i to wszystko działa. Więc nie przypuszczam, ażeby doprowadzić do tego, ażeby tam spokojnie mogły dwie rodziny mieszkać, to będzie kwota 400 tysięcy złotych. Będzie to dużo, dużo niższa kwota, bo ja nie mówię o takim remoncie generalnym, bo możemy, proszę Państwa, też oglądałem inwestycje jeszcze pana prezydenta Kowalskiego w Koszarach, gdzie w budynku powojskowym zrobiono przedszkole za ileś 7 milionów złotych i prawidłowo, to były pieniądze unijne, ale tam zostały tylko belki stropowe i lica zewnętrzne, tak? Wszystko wyburzono, wycięto w środku, stąd te koszty. Tutaj, mówię to z głębokim przekonaniem, nie przypuszczam, żeby to było konieczne i dlatego proszę tylko Państwa, żeby powiedzmy przesunąć tę decyzję o 2 miesiące. Może będzie komisja gospodarcza, przejdzie się obejść ten budynek z fachowcami, to nie ma problemu. Jeżeli większość radnych podejmie decyzję, że tak, rzeczywiście pan prezydent ma rację, to sprzedajmy, żeby nie robić tego dzisiaj i to wszystko. I to wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Budzyński.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja bym tu nie chciał polemizować z nikim, jeżeli chodzi o sprzedaż majątku miasta. Oczywiście byliśmy przeciwni kiedyś tam w poprzedniej kadencji chyba, żeby sprzedawać budynków jednorodzinnych za 5%. To myśmy tę uchwałę odrzucili. Natomiast jeżeli tu ma być przetarg nieograniczony, czyli możemy przypuszczać, że jakaś kwota otrzymana, która będzie z tej sprzedaży, pozwoli na wykupienie czy wykonanie mieszkania nowego. Jeżeli chodzi o koszty mieszkania takiego w granicach 50 metrów, które mamy w granicach wartości mieszkań socjalnych, to jest chyba około, myślę nie więcej jak 200 tysięcy złotych, nawet poniżej. A zatem uzyskane pieniądze, które mogłyby być ze sprzedaży, dlatego doliczyć, jakby zwiększyć wartość remontu, na pewno pozwoli na zakup nie tyle, nie dwóch mieszkań, a może i więcej. I tu w tym zakresie ja nie widzę żadnej sprzeczności, żadnych przeszkód i bym się tu, TVN mógłby przyjechać, by troszkę miasto Gniezno by miałoby troszeczkę promocji więcej, bo nie ma. To tu bym się tego nie obawiał i ja myślę, że zostało to dobrze skalkulowane i wymyślane i myślę, że sprzedaż tego mieszkania, poprzedzona jeszcze propozycjami kilkokrotnymi, jeżeli chodzi o mieszkańców, daje dowód tego, że miasto troszczy się o mieszkańców, a nie odwrotnie, tak jak tu kolega mówi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Zygmunt.
Czy miasto szacowało, jakiej kwoty ewentualnie spodziewałoby się ze sprzedaży tego majątku?
Szanowni Państwo, miasto nie szacowało, dlatego że jeśli Państwo radni wyrazicie zgodę, dopiero rzeczoznawca określi wartość tego majątku. Natomiast należy pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, tak jak powiedziałem wcześniej, w pewnym momencie, bo oczywiście nie musimy prowadzić remontu, bo jeśli tutaj pan radny powiedział, że on nie jest konieczny, nie jest bezwzględny i on nie musi być kapitalny w takim zakresie, bo oczywiście no tutaj no cenię tutaj fachowość pana radnego w tej kwestii, to proszę państwa zweryfikuje to pewnego dnia nadzór budowlany, który określi, czy należy, czy nie należy, czy ta wieźba dachowa jest dobra, niedobra. Tylko wtedy pamiętajmy tą dzisiejszą dyskusję i weźmy za to odpowiedzialność, bo wbrew pozorom, szanowni państwo, bierzecie państwo odpowiedzialność za tą rodzinę, za tych mieszkańców i za to, co się z tym budynkiem będzie działo. Oczywiście można to przełożyć na za miesiąc, na za dwa miesiące, ale myślę, że radni mają prawo jak najbardziej podejmowania decyzji, głosowania. Prezydent tylko zaproponował rozwiązanie, które naszym zdaniem z punktu widzenia budżetu miasta jest rozwiązaniem racjonalnym. Jeśli państwo uważacie inaczej, zagłosujcie państwo przeciwnie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Brzuszkiewicz.
Dziękuję panie przewodniczący, Wysoka Rado. Panie prezydencie, jaka tam jest powierzchnia mieszkalna tego budynku?
127
m2. Znaczy no, w budynku powierzchnia mieszkalna.
Nie.
No łączno.
Powierzchnia netto budynku jest 252, powierzchnia użytkowa lokali to jest 164,95, powierzchnia pomieszczeń przynależnych 82,72, powierzchni wspólnych 4,99, powierzchnia użytkowa lokali to jest powierzchnia pomieszczeń przynależnych plus lokale i lokale przynależne 247,67.
Czyli można mówić o tym, że to jest około 250 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Biorąc pod uwagę mieszkalną, jeszcze jakieś tam dodatkowe pomieszczenia użytkowe i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, jeżeli to by przyjąć 250, to koszty remontu powiedzmy jednego metra kwadratowego, takich pobieżnych moich wyliczeniach, wychodziłoby na to, że to jest jakieś 1750 zł za metr kwadratowy. Ja nie chcę tutaj polemizować z tym, czy powiedzmy te koszty są za wysokie, czy za niskie, bo ja tam nie byłem po prostu. Widziałem ten budynek z zewnątrz i powiem szczerze, na pierwszy rzut oka faktycznie wydaje się budynkiem, który nie wymaga remontu. Natomiast faktem jest, że to po prostu trzeba obejrzeć. Taka refleksja, że faktycznie kiedy sprzedajemy budynki w tak dobrej lokalizacji i takim ciekawym miejscu jak zbieg ulicy Chociszewskiego i Michała, no budzi pewne jakieś wątpliwości. Natomiast druga sprawa to jest to, co faktycznie podkreślił pan Szarzyński, radny, że jest tam rodzina i jeżeli my ten budynek sprzedamy, to też nie mamy pewności, że nabywca tego budynku zachowa się fair w stosunku do tej rodziny i ta rodzina pozostanie, czy ewentualnie nie będziemy mieli do czynienia z czymś takim, jak powiedzmy w szeregu innych przypadkach, nie tylko w Gnieźnie, ale i w Polsce. Myślę, że ja nie mogę dzisiaj z pełną odpowiedzialnością głosować za tak. Wolałbym, żebyśmy faktycznie jakby przesunęli to i może faktycznie warto byłoby się przejechać, zobaczyć to, widzieć to naocznie i wtedy mieć czyste sumienie, głosując tą uchwałę. Zatem jeżeli byłoby to możliwe, to faktycznie przychylam się do wniosków i próśb o to, aby ewentualnie odsunąć to o jeden miesiąc. Nic się nie stanie według mnie w tym przypadku i będziemy mieli czyste sumienie wszyscy razem, że sprawa jest jasna. Na pewno tutaj zgadzam się z panem prezydentem co do kwestii następującej, że wykonywanie jakichkolwiek remontów przewyższających powiedzmy wartość tego budynku nie ma najmniejszego sensu, bo w tym momencie jakby ponosimy koszty, które nie są adekwatne do tego, co możemy uzyskać w momencie sprzedaży. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pan przewodniczący Lubbe.
I też ostatnie zdanie. Ja czasami mówię dość emocjonalnie, no ale tak już jestem, się na starość nie mam zamiaru zmieniać. Natomiast mój apel jest do radnych po to, żeby odłożyć decyzję o miesiąc. I teraz ci radni, którzy będą zainteresowani, tak, tym, żeby głosować świadomie, no to tam możemy zrobić spotkanie pozakomisyjne, jechać, obejrzeć. Pan prezydent dostarczy fachowców jakieś odbudowlanki, my możemy też dostarczyć, bo tuż pan, tu jest wśród danych są osoby, które się zajmują budowlanką i mają kontakty i wtedy z czystym sumieniem zagłosujemy. Ja tylko proszę o odłożenie decyzji o miesiąc. Jeżeli ta nieruchomość stała już tyle lat, to miesiąc ani nie naprawi budżetu, ani nie rozwali. Sytuacja rodzin też nie ulegnie zmianie, a za miesiąc spotkamy się jeszcze raz w tym samym miejscu i wtedy już nie będzie dyskusji, tylko będzie głosowanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Masłowski.
Dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący. Ja powiem tak. No, szkoda, że jakby pana radnego nie było na Komisji Gospodarki Miejskiej, gdzie wtedy takie argumenty by padały. Myślę, że też radni nie byliby dzisiaj jakby, nie mieliby już być może wyrobionego zdania na ten temat, tylko widzieliby również tą sprawę nieco głębiej, być może nieco inaczej, być może z innej strony, bo to, że pan tak powiedział, że pan radny Lubbe odnośnie, że rodzina wyremontowała, tak podniosła, tak jak pan mówi, okna są, wyremontowała na swoje potrzeby, włożyła pieniądze, to jak najbardziej jest na plus tej rodziny i tutaj no dobrze jakby też o tym świadczy. Natomiast przedstawiając stronę jakby urzędu, czy też to, co na komisji usłyszeliśmy, to jest tak, że z punktu ekonomicznego, tak jak pan prezydent powiedział, warto sprzedać tą nieruchomość. Ja jeszcze mam do pana prezydenta takie pytanie. Rozmawiamy w granicach plus minus 300, 400, 500 tysięcy, tego tak naprawdę nie wiemy. Jaki byłby dokładny koszt remontu? Z tego, co mi wiadomo, nie wiem, tamtych remontów w tej kamienicy, w tym budynku nie dokonywało się na przestrzeni 30 lat zbyt dużo, więc też trudno twierdzić, aby tych remontów ta kamienica i ta nieruchomość nie potrzebowała. Wystarczy też, pan Lubbe przytoczył tu ogród, przykład jakiegoś ogródka, ale też wystarczy spojrzeć na płot, w jakim jest stanie, jak to dalej wygląda. Pytanie, czy osoba prywatna mogłaby być może lepiej zagospodarować to miejsce, wyłożyć większe środki, które byłyby potrzebne na lepsze zagospodarowanie tej nieruchomości i sprawić, żeby ta nieruchomość i otoczenie wokół tej nieruchomości lepiej wyglądało. Ja jeszcze mam do pana prezydenta takie pytanie, że tam nie ma miejsca podobno na więcej rodzin, tylko dwie rodziny, tak? Bo ten budynek nie jest jakby zbyt duży. I teraz moje pytanie brzmi, jak to być może ma się do wyremontowania, tak jak o czym pan radny Lubbe mówił, że brakuje mieszkań, wyremontowanie tego budynku dla dwóch rodzin w stosunku co do kosztów, jak to miasto planuje dla jednej rodziny, ewentualnie dla dwóch, bo maksymalnie dwie rodziny mogą tam mieszkać. Czy to jest jakby główny powód sprzedaży tej nieruchomości, że być może za te pieniądze można zrobić czy wykonać remonty rodzinom, o których mówi pan Lubbe w innych kamienicach czy w innych miejscach? Także jeśli mógłbym prosić o odpowiedź jeszcze taką bardziej precyzyjną, czy być może coś wiemy o remontach również na przełomie 30 lat, bo podobno tych remontów było bardzo mało, a tylko część dachu czy dach został wyremontowany. Także proszę o odpowiedź.
Szanowni Państwo, powiem tak. Ten budynek, który jest w tak dobrym stanie, jak Państwo tutaj mówicie, rzeczywiście, jeśli będziemy tutaj analizowali, dzielili to na metry, no to rzeczywiście wychodzi jakaś kwota. Tylko że, szanowni państwo, myślę, że wszyscy wiemy i mamy tego świadomość, że w budynkach, które szczególnie leżą w strefie konserwatorskiej, gdzie nie można sobie prowadzić działań jakichś tam, gdzie musimy podjąć działania, przynajmniej z tej analizy wynika, podpisane przez inżynierów budownictwa, które nas, można powiedzieć, skłaniają do przeprowadzania tak szerokiego zakresu prac, to, szanowni państwo, na pewno remont starego budownictwa, starych budynków czasami jest droższy od wybudowania nowego budynku. Dzisiaj w radio dowiedziałem się, że średnia cena mieszkań, przynajmniej w programie rządowym, wybudowania 1 m2 będzie wynosiła 2000. Być może tak. Dlatego, proszę Państwa, tutaj jak gdyby żonglowaniem i przerzucanie się, Szanowni Państwo, wartościami, myślę, że jest nie do końca na miejscu. Ale oczywiście, proszę Państwa, tutaj Pan Radny zapytał się, dlaczego taka decyzja. Proszę Państwa, najchętniej oczywiście wyremontowalibyśmy ten budynek, gdyby to była kwota, nie wiem, 50, 70, 80 tysięcy, może 100 tysięcy i chętnie byśmy tam prowadzili jeszcze jedną rodzinę. Natomiast, proszę Państwa, niestety do tego budynku na dzień dzisiejszy odpowiedzialnie nie można nikogo innego prowadzić, a stan tego budynku, przynajmniej według fachowców, jest taki, że należy ten remont niezwłocznie przeprowadzić. Dlatego nie mając specjalnie wyjścia, będąc w sytuacji patowej, że albo wkładamy 300 do 500, umówmy się, że to będzie kwota od 300 do 500, żeby nikogo nie drażnić, 300 do 500 tysięcy złotych, albo, prawda, nie podejmujemy tego typu działań, narażając tych ludzi, którzy tam mieszkają, którzy dzisiaj mówią, że jest wszystko ok, że jest wszystko dobrze, na pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. Oczywiście, że Państwa, to nie jest tak, że ten budynek jutro się zawali. To nie jest tak, że Państwa, że on się zawali za 2 tygodnie, że jest różnica miesiąca. Tylko może tak się zdarzyć, że akurat tak się wydarzy. I wtedy kto przyjmie odpowiedzialność? Prezydent miasta Gniezna. Dlatego, proszę Państwa, jeśli chodzi o kwestię tej rodziny, bo tutaj padło, że być może ta rodzina zostanie źle protraktowana. My cały czas jesteśmy otwarci na to, jesteśmy w stanie wskazywać tej rodzinie kolejne lokalizacje w celu zmiany miejsca zamieszkania. To nie jest tak, że my tą rodzinę zostawiamy, czy tą panią zostawiamy w sytuacji bez wyjścia. I oczywiście, proszę Państwa, no, trudno nam jest dzisiaj powiedzieć, kto ten budynek kupi, tak? Natomiast z punktu widzenia prawnego, tutaj panowie mecenasi mogą to potwierdzić, osoba, która to kupi, przejmie tą osobę zamieszkującą tą nieruchomość z pełnymi prawami, obowiązkami, które są zapisane w dzisiejszej umowie. Oczywiście różnie się może zdarzyć, ale ostatecznie, Szanowni Państwo, ale ostatecznie tak czy inaczej, bez względu na to, co się stanie, i tak na końcu pomocną dłoń zawsze w stosunku do mieszkańców, którzy w takiej sytuacji, w różnej dziwnej sytuacji się znajdują, wyciąga miasto Gniezno. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pan prezydent Pawłowski.
Tak, dziękuję, panie przewodniczący. Wracając jeszcze tutaj, może ta cała dyskusja jest tak naprawdę zupełnie niepotrzebna, bo trochę dziwię się, skoro tutaj jest propozycja taka, aby dzisiaj nie procedować tej uchwały i wstrzymać się. Dlaczego pan radny Lubę w porządku obrad, kiedy był głosowany porządek obrad, nie zaproponował zdjęcia tej uchwały z porządku i nie byłoby w ogóle w tej chwili dyskusji, mając tą świadomość, że taka sytuacja, czy z taką propozycją do Rady tu będzie występował. Także myślę, że można było to zrobić zaraz na porządku dzisiejszych obrad, zdjąć uchwałę z porządku, przegłosować, bo teraz to trudno powiedzieć, czego oczekujemy, tak? No bo na jakiej podstawie mamy zmieniać porządek obrad w tej chwili. W tej chwili musimy głosować albo za, albo przeciw, albo się wstrzymywać. Dobrze. Natomiast, proszę Państwa, no, tak jak mówiłem, tutaj miasto Gniezno stara się prowadzić racjonalnie i gospodarkę mieszkaniową. Pewnie, że w tej chwili tych mieszkań brakuje, tak jak już wielokrotnie na tej sali dzisiaj to padało. Natomiast powtórzę jeszcze raz. Za kwotę, którą tutaj musimy wydatkować na remont tego budynku, możemy wyremontować, no powiedzmy, umówmy się, 10 innych mieszkań. Poza tym sprzedając ten budynek, uzyskujemy kwotę kolejną po przetargu, a będzie to przetarg nieograniczony, który da nam kolejną kwotę, za którą możemy zainwestować w zasób lokalowy mieszkaniowy w mieście Gnieźnie, a w przyszłym roku na pewno będziemy budowali już 2 bloki na ulicy Cymsa. Także to nie jest tak, że nie patrzymy perspektywicznie, nie robimy coś bez namysłu i tak jak mówił tu już pan prezydent, przygotowując się do realizacji planów związanych z budową nowych mieszkań komunalnych i socjalnych,
wyszliśmy właśnie z propozycją do tej rodziny już prawie rok temu, wskazując kolejne możliwości zamiany czy przeprowadzki na inne mieszkanie w innej lokalizacji. Staraliśmy się na początku wskazywać jak najbliżej tego miejsca po to, aby też tego środowiska w pełni tej rodzinie nie zmieniać. Także no, tak sytuacja dzisiaj wygląda i myślę, że no, od Państwa tutaj w tej chwili zależy głosowania, jaka decyzja będzie podjęta.
Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Jagodziński.
Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, trochę ubolewam nad faktem, że tej dyskusji nie było na Komisji Gospodarki, która właśnie do tego celu została powołana, tylko jest wywołana teraz. Pan Radny Brzuszkiewicz też był na tej komisji i chyba głosował za, bo z tego co pamiętam, uchwała została przegłosowana jednogłośnie, także też nie rozumiem. O, przepraszam, pani radna się wstrzymała albo była przeciwna. A co do kosztów wyceny, no to nie zapominajmy, że budynek leży w ochronie konserwatorskiej, także nie można tego szacować tak jak remont, nie wiem, bloków na osiedlu, tylko zdecydowanie te koszty będą zawyżone. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, pan przewodniczący Lubbe.
Dziękuję bardzo. Po pierwsze tak, nie wnioskowałem o zdjęcie z uchwały, bo byśmy byli w innym miejscu. Podejrzewam, że ta dyskusja już tu trwa trochę w czasie, więc byśmy dyskutowali jeszcze przed rozpoczęciem obrad. Przy porządku obrad byśmy godziny dyskutowali, o te argumenty by padły. Więc nie chciałem po prostu zabierać czasu. Mówię, im więcej powiedzmy podejmiemy uchwał, to się ta sesja będzie w czasie przesuwać. To po pierwsze. Po drugie, nie myślałem, że dyskusja pójdzie w tym kierunku, no bo pan prezydent Gobelny powiedział przed chwilą, że wyciągnie miasto pomocną dłoń. Więc sami stwarzamy sytuację, w której mieszkaniec naszych zasobów będzie miał kłopoty mieszkaniowe, tak, za jakiś czas, a potem będziemy pomagać. To jest jakaś utopia. Tu mówi się ciągle o konserwatorze zabytków. No proszę państwa, bez przesady znowuż, skucie tynków i położenie nowych, czy pomalowanie tych ścian, no to tam konserwator zabytków nie będzie się wtrącał, tak? Bo to, tam nie ma zabytkowych tynków. Tak? Tu konserwator zabytków, z tego co ja wiem, to zajmuje się generalnie przy tego typu budynkach elementami zewnętrznymi. Jeżeli pani tam wymieniła okna, a ja je widziałem, one nie są kompatybilne z tym, co w takiej kamicy powinno być. No ona ma może 80-90 lat, także tutaj ingerencji jakiejś nie było. Nie demonizowałbym tutaj problemów finansowych związanych z konserwacją zabytku, bo to nie jest, nie tak to idzie. Natomiast ja jeszcze raz tylko proszę koleżanki i kolegów radnych, żeby decyzję odsunąć o miesiąc, nic więcej. Za miesiąc pan prezydent może z tą samą uchwałą wejść i wtedy radni, ci, którzy będą zainteresowani zdobyciem wiedzy, no to ją zdobędą i zagłosują, jak będą chcieli. Ci, co nie, to zagłosują też tak, jak będą chcieli. Miesiąc, powtarzam jeszcze raz, nie zmieni sytuacji ani tej rodziny, ani budżetu miasta, nic się nie zmieni przez miesiąc. Z tym, że myślę, że koleżanki i kolegów zachęcę do tego, żeby zdobyć głęboką wiedzę na temat rzeczywistych kosztów remontu, czy warto to robić. A tutaj Jany Brzuszkiewicz wyliczył jakieś 1700 czy 1500 złotych remont metra kwadratowego, no to to jest dużo taniej jak wybudowanie, przecież zawsze jest taniej, bo za 1500 zł czy 1700 za metr kwadratowy się nie wybuduje powierzchni mieszkalnej, bo to jest niemożliwe, to jest około 3000 zł. Mówię, proszę tylko, żeby odłożyć o miesiąc tą decyzję i nic więcej. A państwo zrobicie, a my się uważamy.
Dziękuję bardzo, pan przewodniczący Masłowski.
No, ja powiem tak. Jeszcze raz, znaczy można żałować, znaczy żałować tego, że pana radnego nie było na Komisji Gospodarki Miejskiej, to raz. Oczywiście nie jest pan członkiem tej komisji, więc nie ma pan takiego obowiązku stawienia się, bycia i tak dalej. Ale też w dobrym tonie byłoby, gdyby faktycznie tam pan się pojawił i z tak ważnymi kwestiami, o których pan tu mówi, byśmy mogli radni porozmawiać. Mało tego, gdyby pan nawet do mnie zadzwonił, podejrzewam, czy przyszedł na tą komisję i powiedział o wątpliwościach, byśmy nawet mogli zorganizować, nawet przed sesją pójść, zobaczyć, jak wygląda ta nieruchomość, kamienica i tak dalej, byśmy mogli to nawet zrobić w dniu dzisiejszym. Spóźnił się nawet pan w głosowaniu w porządku obrad. Pan powiedział, że nie chciał pan tego robić.
ale tym sposobem zmusił nas Pan do głosowania w tej chwili. Pan prosi o odroczenie w czasie, ale odroczenie w czasie było możliwe tak naprawdę w punkcie, kiedy głosowaliśmy porządek obrad. Dzisiaj radny ma możliwość podjęcia decyzji na tak, na nie lub się wstrzymać. Trudno generalnie prosić, tak jak Pan prosi, o odłożenie w czasie, skoro my teraz głosujemy tak, nie lub wstrzymać. Ewentualnie wszyscy byśmy musieli zarządzić w tej chwili przerwę, wyjść z sali, być może umówić się, kto jak głosuje i wtedy byśmy wiedzieli, co jest moim zdaniem niedopuszczalne i wtedy byśmy wiedzieli, jak to zrobić, aby głosowanie nie zostało zaakceptowane. Ja nie namawiam do tego, nie jestem za tym, ale dziwię się, że tak doświadczony radny jak Pan nie wnioskował, nie walczył o to w porządku obrad. Natomiast ja jako przewodniczący Komisji Gospodarki, bo tutaj jakby się też mówi o to, czy możemy się spotkać, czy radni mogą, czy ten. Oczywiście, że mogą. Pytanie tylko, panie prezydencie, my, większość radnych, ujmę to tak, która była na Komisji Gospodarki, a jest 150% rady, ma już zdanie na ten temat wyrobione. Poprzez i to zdanie przedstawiła w głosowaniu, jakie było na Komisji Gospodarki Miejskiej i Środowiska. I panie prezydencie, czy pan uważa, bo my słyszeliśmy pana argumenty, słyszeliśmy argumenty urzędu, jakie urząd ma argumenty, aby ta nieruchomość została wystawiona na sprzedaż. I większość radnych z Komisji Gospodarki takie argumenty poparła. Dzisiaj pan Lubbe przedstawia jakby pewne inne fakty, widzi sprawę w nieco innych barwach. Nie powiem, że strasząc, ale robiąc jakby reklamę telewizji TVN. Także ja jeszcze raz powiem, my jako radni w tej chwili nie mamy możliwości, aby odsunąć to miesiąc czasu, bo my teraz wyrażamy to poprzez głosowania. Tak, nie, wstrzymuje się.
Dziękuję bardzo. Padło pytanie, chodzi mi teraz o czas dyskusji. Szanowni Państwo, ja nie rozumiem pytania, argumenty, które mają być za głosowaniem bądź nie. No, argumenty zostały przedstawione na początku, kiedy pan prezydent przedstawiał projekt uchwały. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, znajdują się one w uzasadnieniu. I w tym momencie nie ma co powtarzać, bo my tu niczego nowego się nie dowiemy i nie ma co ciągnąć tej dyskusji w nieskończoność. Argumenty za sprzedażą zostały przedstawione, argumenty przeciwko sprzedaży też zostały przedstawione. Nie widzę, żeby to w tym momencie pojawiło się cokolwiek. To jest takie ubijanie piany i to jest na wszystkie możliwe sposoby. Ona już naprawdę w tym momencie jest bardzo trwała. W związku z tym przechodzimy dalej. Pan przewodniczący Nieman.
Dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, ja składam wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad tej uchwały. Konsultowałem się z Radcami Prawnymi, że można to zrobić. Spóźniłem się na sesję, dlatego że byłem u Państwa właśnie na Michała 14, u Państwa Kasprzyk. Państwo tam mieszkają 60 lat. Pan jest pracownikiem Urbisu. Mają dziecko niepełnosprawne. Niepełnosprawne dziecko mają. Jeżeli my tutaj, to jest takie salomonowe rozwiązanie, zdejmijmy z porządku obrad. Czynnik ekonomiczny ma duże znaczenie, ale mi się wydaje, że większy ma czynnik społeczny. To po pierwsze. Po drugie, to będzie ewenement. Nigdy nie było, jak ja pamiętam, proszę mi poprawić, może pan radny Karmoliński pewnie jest najstarszym stażem radnym, żeby miasto Gniezno sprzedawało mieszkanie z lokatorem. Ja tego nie pamiętam. Każdy ma swoje sumienie. Być może miasto potrzebuje dodatkowych środków na różne wydarzenia, czy budowę hali widowiskowo-sportowej, czy różnych wydarzeń, ale szanowni państwo, nie kosztem społecznym. Ci państwo, wiem, bo rozmawiałem z nimi, mają prawnika, bo prosili wielokrotnie prezydenta o wykup tego mieszkania za 10% wartości. Państwo wymienili na własny koszt w okna Nowe okna są zrobione. To nie jest duży teren. To nie jest duży teren. Ja bym to dzisiaj nie zabierał głosu, gdyby tam nikt nie mieszkał. Oczywiście sprzedajmy to, ale nigdy nie sprzedawaliśmy budynku, mieszkania z lokatorem. Czy idziemy drogą tych wydarzeń, które miały w mieście Gnieźnie, rynek, ten narożnik Chrobrego rynek, gdzie dzisiaj walczymy w sądzie o własność. Ja nie przypomnę sprawa pana Śruby i tak dalej, i tak dalej. Czy chcemy, bo jeżeli ci państwo teraz są w zasobach komunalnych, to miasto ma obowiązek wskazać im taki sam, nie mniejszy lokal, który mają. To mają chyba 60 czy 90 metrów. Wskazywali o wiele mniejszy. A jeżeli sprzedamy ten budynek, to nie będzie się obowiązywała ta ochrona wynikająca z tych ich czynności, bo oni przez 60 lat mieszkali, utrzymywali tę substancję. To są nasi mieszkańcy. Pracownik sumiennie pracuje w Urbisie. Mało tego, wiązuje się z opłat. Płacą 800 zł czynszu, czy nawet więcej jeszcze. Pani nie pracuje, bo się opiekuje synem niepełnosprawnym, ale starcza im, uczciwie płacą, nie mają zaległości. Dlatego apeluję i wnoszę o to, żeby zdjąć z porządku obrad tą uchwałę, przedyskutować ją jeszcze raz, żeby nie zrobić tak, jak nigdy Rada Miasta tego nie robiła. Dzisiaj radzimy. Nigdy nie sprzedawaliśmy mieszkania z lokatorem. To nie jest dobra droga. Bardzo o to proszę. Dziękuję za wysłuchanie.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Baniński.
W zasadzie to chciałem powiedzieć to, co pan przewodniczący powiedział, że poznaliśmy argumenty i za i przeciw. Kwestia przesunięcia głosowania o miesiąc nic nie zmieni. Nie zmieni to szacunków remontu, bo one są udokumentowane. Nagle nie stanie się cud i dziura nie zostanie załatana. A więc no, dzisiaj jesteśmy w obliczu uchwały, którą no, powinniśmy przegłosować. Przyjęliśmy porządek obrad i teraz przerzucamy się jakimiś argumentami. Czasami obrzucamy się inwektywami, bo zarzucając kłamstwo w obliczu tego, że jest szacunek, to uważam, że to jest nie w porządku. I ja składam wniosek formalny w takim układzie, aby zakończyć dyskusję i przejść do głosowania, bo w tym aspekcie się nic nie zmieni. Jest projekt uchwały, porządek obrad przyjęliśmy i myślę, że nad uchwałą trzeba zagłosować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, szanowni państwo, i w tym momencie zamykamy dyskusję na ten temat. Słucham? No tak, no to mamy dwa wnioski formalne w tym momencie i ja powiedziałem, że zamykamy dyskusję i przechodzimy do głosowania wniosków formalnych. Mamy wniosek formalny pana przewodniczącego Niemana o tym, żeby przełożyć, zdjąć z porządku obrad projekt uchwały. Rozumiem, że służby techniczne zdążyły już ten wniosek nam wprowadzić. Mamy też drugi wniosek formalny pana przewodniczącego Banickiego o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania. W związku z tym, szanowni państwo, najpierw przejdziemy do głosowania. Rozumiem. To w takim razie poproszę pana mecenasa o przedstawienie nam tutaj wiążącej opinii, żebyśmy się dowiedzieli i mieli, jak to ładnie się kiedyś mówiło, pełną świadomość przy głosowaniu. Pan mecenas Bernaciak.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Artykuł 20 ustęp 1a ustawy o samorządzie gminnym dopuszcza możliwość zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów, nie przewidując, w którym momencie to powinno nastąpić. Oczywiście ten porządek był przyjęty na początku i w pewnym sensie teraz ten wniosek gdzieś tam zaburza porządek procedowania sesji. Niemniej nie jest to wykluczone, aby ten wniosek złożyć także i w trakcie dyskusji. Dziękuję.
Rozumiem, dziękuję. Czyli jeśli chodzi o wniosek pana radnego przewodniczącego Niemana, mamy tutaj jasność. Chcę jednocześnie powiedzieć to, co jak gdyby nawiązując do tego, co powiedział pan mecenas, czyli chodzi o głosowanie bezwzględną większością głosów. Dla naszej rady ta liczba wynosi 12 głosów za. Proszę państwa, tak więc za chwilę przejdziemy do głosowania. Najpierw wniosku formalnego pana przewodniczącego Niemana. Dobrze. I proszę państwa, kto z państwa radnych jest za wnioskiem pana przewodniczącego Niemana o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały dotyczącej sprzedaży nieruchomości przy ulicy Michała 14? Bardzo proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku zielonego. Kto jest za? Kto jest przeciwny, proszę o naciśnięcie przycisku czerwonego i podniesienie ręki. Kto się z Państwa wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku żółtego i także proszę o podniesienie ręki. Szanowni Państwo, w głosowaniu wziął udział 21 radnych Rady Miasta Gniezna. I informuję Państwa, że tak, było 10 głosów za, 9 głosów przeciwnych, 2... Proszę Państwa, tak, ponieważ nie wszystkim podoba się słowo reasumpcja, więc powtórzymy głosowanie. W związku z tym, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku... Nie słucha mnie. Nie słucha mnie, w związku z tym chyba będę musiał się tutaj... O, jest. No teraz nie wiem, czy mnie posłuchało, czy służby techniczne, ale głosujemy jeszcze raz z tego względu, że tutaj pan... Tak. To znaczy w kwestii formalnej głosujemy...
Panie Przewodniczący, mam pytanie do radców prawnych za Pana pośrednictwem o reasumpcję głosowania. Jeżeli Rada Miasta podjęła już Twoją decyzję w tej materii, a to, że Pan Radny Karmoliński nie włożył karty do głosowania, to tym sposobem mamy prowadzić reasumpcję głosowania. Rada Miasta podjęła decyzję. My nadużywamy, bo to już coraz częściej się to dzieje. Chciałbym zasięgnąć opinię radcy prawnej. Rada Miasta poprzez głosowania podjęła już decyzję w tej materii. I tylko i wyłącznie dlatego, że radny był na sali i nie włożył karty do głosowania, teraz będziemy doprowadzić do reasumpcji. Wykładnia prawa, z tego co wiem, jest bardzo jednoznaczna. Rada Miasta podjęła decyzję. I ja dlatego o tym mówię, ponieważ być może będzie skarga do wojewody, bo nadużywamy tak zwanej reasumpcji głosowania. To jest ważna rzecz w tym momencie, bo tu akurat waży się jeden głos. Przyczyniam szacunku do pana radnego Karmelickiego, bo nie wiem, jak zagłosuje, ale teraz mówię o kwestii formalnej. Radcy prawni, bym prosił, panie przewodniczący, o opinię, czy reasumpcja głosowania zgodnie z prawem może mieć miejsce w takim wypadku, jeżeli już Rada Miasta podjęła formalnie już decyzję. No, podjęliśmy.
Dobrze, dziękuję. Już pan się powtarza. Ja chcę tylko powiedzieć jedną rzecz. Po pierwsze, ja, że tak powiem, nie ogłosiłem oficjalnie, jaki jest wynik głosowania, to po pierwsze. Po drugie, i biorę to na siebie, w tym momencie nie poinformowałem Państwa radnych, ilu radnych weźmie udział w głosowaniu. Natomiast widzę, że coraz częściej zaczyna nam przeszkadzać maszynka do głosowania, więc może po prostu należałoby wrócić do starych, dobrych sposobów, kiedy to podnosiliśmy paluszek do góry, albo też nie, i wtedy sprawa była jasna, albo może nawet nie była jasna, bo chyba byłam o wiele bardziej zagmatwana, skoro pojawiły się te czytniki, te urządzenia i powiedzmy sobie szczerze, one nam w pewnym sensie miały ułatwić sprawę. Tym niemniej, tak jak powiedziałem, nie poinformowałem Państwa radnych oficjalnie po głosowaniu, jakie były wyniki głosowania. Nie, z tego co wiem, to ich bodajże nie potwierdziłem także. Z tego. W związku z tym w tym momencie uważam, że możemy powtórzyć głosowanie, a powtórzyć głosowanie możemy, wbrew pozorom nie jest to aż tak częste, natomiast powtarzać głosowania będziemy wtedy, jeżeli są jakieś niejasności i wtedy po prostu, żeby nie powodować tutaj też jakichś niejasności, które mogą spowodować, że tak jak tu pan radny opowiada nam o historiach z nadzorem wojewody, że będziemy mieli albo będą się odwoływali ci, których nie uwzględniono, albo tych, których uwzględniono. W związku z tym w tym momencie, korzystając z jakichś tam swoich drobnych prerogatyw, którymi mnie państwo obdarzyli niespełna 2 lata temu, w tym momencie absolutnie nie przeprowadzam reasumpcji głosowania, tylko za państwa uprzejmą zgodą przeprowadzimy jeszcze raz głosowanie. A Państwa wielokrotnie o to prosiłem i bardzo często niestety, ale nie po prostu nie wszyscy się Państwo do tego stosowali. Często niektórzy radni wychodzą, nie wyjmują karty. Musimy powiedzmy ze względu tylko radnego nie ma, karta jest, prawda? Więc trudno powiedzieć, czy radny jest, czy go nie ma. W zasadzie to, co nie jest napisane, to nie istnieje. W związku z tym w tym momencie powtarzamy głosowanie i taka jest moja decyzja. Dobrze, proszę bardzo, jeżeli któryś z panów mecenasów jest w stanie nam tutaj rozjaśnić temat, to bardzo proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w zasadzie nie pozostaje mi nic innego niż podpisać się pod słowami pana przewodniczącego. Zarówno statut, jak i orzecznictwo w kwestii głosowania, więc artykuł 20 ustawy gminnej, dopuszcza powtórzenie głosowania, jeśli urządzenie do elektronicznego liczenia głosów nie odzwierciedla woli danego radnego. Innymi słowy mówiąc, jeśli wyświetli się inna lampka, jeśli się nie wyświetli, a radny zagłosował, to wtedy zarządza się powtórkę głosowania. I tak samo stanowi też statut miasta Gniezna. W paragrafie 54, ustęp 4, gdzie wyraźnie jest powiedziane, że w przypadku awarii lub braku możliwości głosowania za pomocą urządzenia wymienionego w ustępie 2, czyli urządzenia elektronicznego, przewodniczący zarządza głosowanie przez podniesienie ręki. Innymi słowy mówiąc, wola radnego musi znaleźć swoje odzwierciedlenie. Jeśli nie może z powodów technicznych, to wtedy zarządza się powtórkę, bo radny wtedy swojej woli nie wyraził. No, na tym polegała ta wada, że pan radny będąc obecny, jego wola nie została odzwierciedlona. Chciał głosować.
Dziękuję bardzo, panie mecenasie. Ja myślę, że my to wydrukujemy i weźmiemy w taką jakąś złotą ramkę i albo powiesimy tutaj na sali sesyjnej, albo też pozwolę sobie rozesłać tą informację do wszystkich państwa radnych i mam nadzieję, że ta sprawa na najbliższe 2 lata wyjaśni nam ten temat. Drodzy państwo, przystępujemy do głosowania. Informuję państwa radnych, że w głosowaniu weźmie udział
22 radnych Rady Miasta Gniezna.
Dziękuję bardzo. 22 radnych Rady Miasta Gniezna będzie głosowało wniosek formalny pana radnego Niemana. Widzę, że znowu nam się nie chce to wyczyścić, ale widzę, że już tak. Wniosek dotyczy tego, aby zdjąć z porządku obrad ten punkt naszego procedowania. I teraz tak, kto z państwa radnych jest za wnioskiem pana radnego Niemana? Bardzo proszę o naciśnięcie przycisku zielonego i podniesienie ręki. Kto z państwa radnych jest... Nie działa, no właśnie. To... Niestety nie jestem w stanie urządzenia zmusić do reasumpcji. W każdym bądź razie... Zaraz... Proszę pana Piotra.
Uwaga techniczna. Szanowni państwo, wyciąganie i wkładanie karty w trakcie głosowania również będzie skutkowało częstym zawieszaniem się tego systemu. To już jest sprawdzone.
Teraz tak, przepraszam bardzo. Proszę nas poinformować, jak długo będzie trwało ewentualnie uruchomienie systemu.
Po pierwsze, nie wiem, czy będzie to możliwe, czy nie trzeba będzie liczyć na pieszo, tak jak kiedyś. No ja spróbuję to jeszcze raz uruchomić. To przed chwilą uruchomiłem jeszcze raz to głosowanie z laptopa, natomiast system się wiesza. Natomiast nie było jeszcze takiej sytuacji, żebyśmy system uruchamiali od początku.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, no jeżeli będziemy głosowali przez podniesienie ręki, to znów rozrobi się tak staroświecko i romantycznie. Chcecie państwo 5 minut przerwy, ale to jest tak, powiem krótko, 5 minut, bo ewentualnie jakąś dłuższą przerwę, to pracuję nad tym w tej chwili.